Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. W naszym studiu mamy już gości. Wraz z nimi także jest ojciec dyrektor Radia Maria. Witamy gorąco.
Proszę ojca, dzisiaj mamy gości i mieliśmy gościa pana premiera w telewizji Trwam. Może będzie to na pewno w powtórce w telewizji, ale też na naszym portalu, prawda, telewizyjnym też można odsłuchać. Dość interesująca rozmowa. Proszę Państwa, to wygląda inaczej zupełnie. Co mi się jeszcze, wie ojcze Januszu, podoba? Telefonują ludzie i ludzie rozmawiają ze swoimi przedstawicielami, z tymi ludźmi, którzy idą do Sejmu, do Senatu. I to jest normalne medium, a nie jakieś takie, prawda,
przekrzykiwanie,
kłóczenie, przekrzykiwanie, niedopuszczanie do głosu kogoś, kto im nie pasuje. I tak dalej. Temu się wciskać, a operator dźwięku ścisza tego, który chce mówić i tak
światłami
dalej.
Światłami po oczach.
Tak, różne manipulacje. Cieszymy się bardzo, proszę Państwa, ale chciałbym najpierw jeszcze raz zaprosić. Jutro godzina 12, uwaga, Kraków i okolice. Jutro 12 godzina zapraszamy do sanktuarium świętego Jana Pawła II. To jest obok sanktuarium Miłosierdzia Bożego, proszę Państwa. W tym miejscu wystawione, to mówię do wszystkich, krakowianie to wiedzą, ale może nie wszyscy w Polsce, na tym miejscu, gdzie były kamieniołomy i gdzie pracował ten młody Karol Wojtyła. I kto by się spodziewał, że tam będzie jego sanktuarium? Ten człowiek, młody człowiek, który w drewniakach chodził wtedy, jak sam mówił, już jako papież, będąc w tej bazylice, z kolei już bazylice Miłosierdzia, gdy ją konsekrował, mówi, kto by się spodziewał, prawda? Chodził w drewniakach tam. Tak, proszę Państwa, jutro mamy godzinę 12 mszę świętą, serdecznie zapraszam i dziękuję księdzu kardynałowi za zaproszenie. Księdzu Kustoszowi również, ale o godzinie 17 będziemy transmitować sumę uroczystą z sanktuarium z księdzem. Będzie przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. My, muszę ojcu powiedzieć, tak sobie powiedziałem, ksiądz kardynał Dziwisz i właśnie odpust Jana Pawła II w dzień w rocznicę inauguracji pontyfikatu dokładnie 37 lat temu. Mówię, to niech to będzie prezent od nas, albo podziękowanie za relikwię krwi, za tą ampułkę krwi Jana Pawła II. Oczywiście to nie jest, no to jest może bardzo mało z naszej strony, ale przynajmniej tak dziękuję. Zamiast kwiatów, prawda? To jest, niech ludzie wszyscy zobaczą maksymalnie, a telewizja Trwam nie jest taka mała, jak mówimy. A, taka mała, tak chcieliby. Oni chcieli, ale nam pomogli. Właśnie ludzie pomogli, naród, Polacy z Polski, świata, przynajmniej 200 manifestacji było i ta duża manifestacja Obudź się Polsko, ale teraz trzeba jeszcze większą zrobić. Już ale po obudzeniu, jak się Polska obudzi. Tak, zobaczymy, czy się obudzi. Tak, w każdym razie, proszę Państwa, no i tego by nie było, gdyby nie wy, gdyby nie episkopat cały episkopat popierał nas, pisał, poszczególni biskupi pisali, przewodniczący konferencji episkopatu, ksiądz arcybiskup Józef Michalik osobiście pisał do przewodniczącego Krajowej Rady, upominał się o ten multiplex. No i jakoś, i oczywiście było kilkadziesiąt komisji w Sejmie i w Senacie i tam byli posłowie, również ci tu obecni. Począwszy przy mnie pan poseł Telus, a może pan do mikrofonu?
Stanisławie?
Tak, powiedzieć sobie. Tak, porządny człowiek, znaczy tak pan mi się tak jawi, ale nie wiem, co ludzie powiedzą. Ja mówię porządny, tak jak mnie się jawi. Ale mam nadzieję, że Pan Bóg też, ja Pana podziwiam, wie Pan, to dziękuję, że Pan też robi, właśnie Pan robi też warsztaty dla młodzieży.
prawda? Ponad 2000 młodych ludzi
już było, dzięki panu
przeszkolonych.
Było na tych warsztatach, a my też jedziemy tam pokazać oblicza mediów, prawda, zrozumieć media. No i jeszcze jedno, pan ma rodzinę, ile pan ma własnych dzieci?
Piątkę. Własnych dzieci piątkę.
I może nie przywłaszczonych, tylko przyjętych, adoptowanych.
W rodzinie zastępczej pięcioro mieliśmy, tylko część już teraz poszła na swoje.
Czyli dziesięcioro.
Dziesięcioro.
I dało się to wszystko.
I dało się. Jeszcze do tego założyliśmy fundację, której właśnie też w tej chwili dziesięcioro dzieci, które prowadzą siostry.
I pan startuje
na posła z okręgu Piotrkowskiego.
A wtedy też był Piotrkowski?
Tak, ten sam.
Zawsze. Bo pan jest z tego...
Z Opoczna.
Bo opoczyńskie stroje, to wszystko piękne. Tak, to dobra. I które miejsce pan jest?
Trzecie miejsce.
Niekoniecznie musi być pierwsze. Trzeba popatrzeć na tego, tak na nazwiska i co kto zrobił.
Ojcze dyrektorze, pierwszy raz wszedłem do Sejmu z 14 miejsca, także wszystko jest możliwe.
No tak, no to pan musiał się wspinać. Tak, ale dobrze. No, i obok jest pan minister Jan Szyszko, pan profesor. Znacie państwo między innymi z walki pan minister nie w tym rządzie, żebyście sobie nie pomylili. No tak, w każdym razie w poprzednim rządzie z ministra środowiska, nie w jednym rządzie, ale w pierwszym rządzie tym AWS-u to pana spławili, nie wiem za co. Już panu nie wypada mówić, ale to zrobił Buzek przecież, przecież kto rządził. Za coś tam pana tego. Coś im pan podpadł.
Drobny spór z panem premierem.
O lasy?
O lasy, bo pan premier chciał zrobić z polskich lasów państwowych jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
No właśnie, jak oni... Ale oni planują dalekosiężnie. Tak, w każdym razie...
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tak, no i właśnie, i wtedy pan, i teraz też pan o lasy walczy i o ziemię. Proszę państwa, tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi.
To prawda.
I proszę państwa, pamiętać, to zapamiętać sobie warto i tak walczyć. Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi. I dziękujemy panu, że pan o tą ziemię walczy. Dziękujemy.
Ojcze,
jest następny pan poseł. Dariusz Bąk i chyba z Radomia, czy skądś tam.
Tak,
to jest... Nie, pan dobrze pamięta.
Okręg Radomski.
Okres Radomski. Z którego miejsca? Ale zaraz pan poseł, przepraszam, pan poseł, pan minister Szyszko nie powiedział, z którego miejsca i skąd?
Z okręgu Obwarzanka.
Obwarzanek. Tak tego zwane. Połowy Obwarzanka.
No, trzy czwarte.
Powiedzmy. Trzy czwarte.
Trzy czwarte Obwarzanka, czyli okrąg numer 20, pozycja numer 5. Na piątkę.
Tak, na piątkę to jest pan poseł, proszę pamiętać. Ale tego, na pierwszym miejscu jest pan Mariusz Błaszczak.
Mariusz Błaszczak, serdecznie go pozdrawiam.
Też, bardzo kulturalny człowiek.
Bardzo.
Tak, dalej jeszcze pan poseł Dariusz Bąk, też leśnik, prawda?
Tak, jestem leśnikiem.
I też o lasy walczy.
I tak wspólnie tu z panem
to, żeście panowie, dzięki waszej inicjatywie, panie ministrze, dzięki inicjatywie pana, no i pan, nie wiem, który pierwszy zaczął, ale na pewno pan Bąk doszedł do pana też i idzie razem, prawda? Jest ile? 3 miliony spokojnie podpisów.
Ponad 3 miliony podpisów. Zbieramy podpisy dalej.
No, czyli jak mówią, że Platforma zmieliła 6 milionów podpisów, to się mylą, bo więcej zmieliła.
Prawdopodobnie
więcej.
Tak? Znaczy prawdopodobnie trochę
no sami górnicy, czy Solidarność miała gdzieś 2,5 miliona.
Chyba tak, chyba w sumie.
Coś takiego. Kilku tam. No tutaj, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę sześciolatki, jeszcze coś tam było.
Emerytury,
to właśnie to Solidarność. 2,5 i 6 lat. To ponad 6 milionów, także nie mówmy. Tak jak nie mówmy, że 2 miliony wyjechało z Polski, bo to jest nieprawda, bo dużo więcej. Dużo więcej. Kto to liczy? Tylko sobie popatrzeć w swojej wiosce, w swoim mieście, na osiedlu. Ile ludzi nie ma? Prawda? I tak sobie policzyć. A jak w skali Polski? Prawda? I to jest bardzo łatwe. W niektórych parafiach 30% ludzi wyjechało.
Ja słyszałem takie słyszałem ostatnio takie piękne porównanie, znaczy piękne, no, trudne porównanie, ale można to tak zobrazować. Mhm. Po II wojnie światowej, a szczególnie tu w naszym terenie opoczyńskim, gdzie była partyzantka, nie było rodziny, której nie zginął ktoś w czasie II wojny światowej. Tak. A w tej chwili nie ma rodziny, której nie wyjechał ktoś bliski za granicę.
I to jest, nie jeden, tak, prawda? Często. To jest straszne. No ale to Polska nie dla Polaków. lasy wysprzedać, ziemię wysprzedać, zakłady zniszczyć, wysprzedać, a w Polsce rynek zbytu dla bubli i tania siła robocza.
Tak, tak jest.
Takie czyści buty Europy, jak sobie pozwolą czyścić jeszcze te buty. Tak.
Depopulacja.
Ale panie ministrze, ja to mówiłem zaraz po założeniu radia. I mówiłem temu AWS-owi, nie sprzedajcie Polski. Pamiętam, tam mi mówili, co to ojciec wyprawia. Co ojciec, mówi, skąd ojciec tym? To przecież widać gołym okiem. Mówi. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Tyle wolności, ile własności. Nie bądźmy... Idziemy od neoliberalizmu, przeszliśmy do neokolonializmu. Napisała to pani Ancyparowicz piękną książkę. Ale tylko SKOKi wydały bardzo dużo egzemplarzy, bo 80.
Tak?
No.
80
sztuk. Tak. Ale jedną mam. W każdym razie to dużo. Tak dojdzie do wszystkich ludzi, nie? Do uczelni. Tak, tak. No to też kłaniam się SKOKom. Jakkolwiek o tych SKOKach to, co mówili, to jest oszczerstwo. Prawda? I to powtarzała pani premier. Powtarzała te oszczerstwa i to jest kłamstwo na kłamstwie. Ile oni nakłamali. To panie pośle, pan Dariusz Bąk, czyli lasy i na którym miejscu pan jest?
Na czwartym miejscu.
W Radomiu.
W okręgu radomskim, tak.
Okręg radomski.
Kilka powiatów.
A poprzednio kto? A jakie powiaty w takim
razie? No to są powiaty zwolejski, kozienicki, radomski, lipski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski i grójecki.
Pięknie. Tam jabłka są.
Tak, tak, to jest...
Ksiądz prymas Wyszyński, pamiętam, byłem u niego w 81 roku. Chyba to był luty. Byliśmy z młodzieżą, walczyli o krzyże i pojechaliśmy, bo młodzież chciała koniecznie, ksiądz prymas przyjął i mówi, tak, no tak, Warszawa leży koło Grójca. Tak się pośmiał. Ksiądz prymas Wyszyński. I jest pan profesor...
Mariusz Orion.
Orion to jest tej planety?
No nie, to jest konstelacja, ale rzeczywiście po prostu to jest stare greckie imię. I tylko tyle.
Tak. I pan jest z którego miejsca?
Ja z Wrocławia. Ja
też,
Wrocławiu.
Energia, tak, prawda?
Surowca
odnawialna
energia, tak,
i nie
tak,
tylko,
tak,
prawda? Tak. Gaz.
No, różne rzeczy związane z przyrodą nieożywioną, z zasobami przyrody nieożywionej.
I pan był w rządzie.
W rządzie byłem zastępcą pana profesora. Skoro pan profesor ma numer 5, no to ja muszę mieć numer 10. No to nie,
10
nie, no tak, tak, tak.
A kiedyś pan miał 14.
A kiedyś miałem 14 i też, tak, no ale wtedy pan. rzeczywiście muszę tutaj jeszcze raz podziękować wtedy za poparcie.
I to we Wrocławiu.
Pan
jest, tak?
Radia. Proszę?
We Wrocławiu.
Tak, we Wrocławiu, okręg wrocławski, czyli 8 powiatów jest wokół Wrocławia i sam Wrocław.
Ale to jest to samo, co pani Beata Kempa?
Tak, to ten sam powiat. Tylko, że ona ma numer 4 pozycję, a ja mam...
No to trzeba, żeby się ludzie zmobilizowali na jedno i drugie nazwisko koniecznie. Mm-hmm. Na panią Kempę nie opuszczać, Boże, nie wolno. No bo to jest bardzo porządna osoba. Nie?
Tak.
Bo tak się podzielcie, żeby jednych i drugich. Jednych, no. A tam jeszcze więcej może być przecież mandatów.
No, we Wrocławiu powinno być, tak się spodziewamy, około 6 mandatów.
Jeżeli nie oszukają, kochany.
No, oczywiście, że
ale
tak.
Jeszcze trzeba liczyć się z jakąś prowokacją.
O to trzeba pilnować.
W ostatnich godzinach prowokacje zrobią i ludzi.
Jeśli mogę od razu...
Mają wszystkie media, tyle mediów mają, jak zaczną młócić, to i te prywatne, i państwowe, to publiczne.
I polskie, pieniądze. I nie polskie.
To znaczy polskie, no, z nazwy polskie, ale tak, serce
polskojęzyczne. Może nawet jutro.
Trzeba się liczyć, korzystając... ja mówię na serio,
tak, mówię,
trzeba się bardzo liczyć z prowokacją, tak, bo to jest denerwowanie duże.
Jutrzejsze protesty, nie wiadomo, czy to nie będzie jakaś tam...
Ale to różne może być. Nie, nie, no protesty tam wielkie nie będą, bo to nie jest, to jest raczej takie... Ale nie, nie, proszę pana, mówią, że pan jest kosmonautą, tak. I co pan zrobi?
Tak, jest, tak, mówię, budkę mogę zacząć spalić, spalili budkę i to była prowokacja, tak samo to w kilka
rzeczy. No i dlatego trzeba, proszę państwa, patrzeć na inne media też, nie tylko na... I mówcie ludziom, oglądasz TVN, czy jakiś Polsat, czy jakąś inną, no to zobacz sobie wiadomości w telewizji Trwam. Czytasz Gazetę Wyborczą, przeczytaj Nasz Dziennik, a nie tak jednotematyczny jesteś.
Światy równoległe.
W stanie wojennym i za komunizmu to mówili, chcesz dostać bzika, słuchaj Dziennika. Było coś takiego? No i ludzie A teraz ludzie, nawet inteligencja niby, Gazeta Wyborcza. Ta Gazeta Wyborcza zrobiła więcej krzywdy Polsce od 90 roku niż komunizm po wojnie. Dlaczego? Bo komunizm zabijał i ludzie widzieli, co to jest. Bronili się, a tu nie wiedzieli. Tu uprowadzenie umysłów, bardzo delikatne, takie uprowadzenie po prostu takie nie rzucające się w oczy. I jeszcze inteligencja.
Najbardziej perfidna manipulacja.
Ja, proszę pana, widziałem, jak duchowni do seminariów wnosili, profesorzy byli tacy, ja nie wierzę, wszyscy. Ale to inteligencja tego. I każdy, kto nie chce być, nie być inteligentny. I wmówili, prawda? Jak nie siłę spokoju, wmówili to inteligencja. Dajcie spokój. A ludzie mówią, ludzie, normalni rolnicy mówią, chłopie, miej ty rozum. Prawda? I to jest to. Ja dziękuję.
To samo z edukacją, to co się robi w szkole.
Tak, tak, to wszystko razem.
Na uniwersytetach to samo.
To strasznie, tak, to jest wszystko zaplanowane. Czyli marksizm w dalszym ciągu, tylko w innych szatkach.
Jeśli można przy okazji...
Czyli pani Kępa na czwartym miejscu, a pan Ziobro na ostatnim w Kielcach. Tak, jeszcze inni, tak, tam tak. Nie wiem.
Jeśli mogę od razu zaprosić,
i w
piątek 23 godzinie 18 msza święta za ojczyznę we Wrocławiu, parafia opieki świętego Józefa przy ulicy Ołbińskiej, czyli piątek 23 godzina 18 msza święta za ojczyznę,
jeszcze nie będzie ciszy wyborczej.
Jeszcze nie będzie. Tak, ale to już koniec kampanii.
W sobotę się modlić.
Zapraszam.
Do Pana Boga nie ma ciszy. Nie wyciszmy się przed Panem Bogiem, w ciszy się modlić, ale nie, żeby się wyciszyć zupełnie i nie modlić. Ojcze, dziękuję, to ja jeszcze raz zapraszam do Krakowa.
Dziękujemy ślicznie.
Postaram się.
I wszędzie. I na wybory wszyscy idźcie i mądrze zagłosujcie. Bo to jest naprawdę, to jest wojna kulturowa również. Jak oni takie rzeczy wprowadzają, zmiana płci... To nie jest żart żaden, kochani, to nie jest żart. To już jest na Zachodzie. Tak. To jest w Ameryce, to jest w Kanadzie.
Szwecji.
Jak sytuacja wygląda, to proszę popatrzeć, co na synodzie jest. To ksiądz arcybiskup napisał, czytaliśmy, ksiądz arcybiskup Hozer, że niektórzy, iluś ojców soboru nie zna nauki Pawła VI, Humanae Vitae nie zna. Nie zna nauki o małżeństwie Jana Pawła II. I później jakie konsekwencje to są, to nie jest żart. Ale na szczęście nie polscy. Ale Niemcy, Kanada, Belgia, gdzieś inne, już nie będę niemieckojęzyczne. Tak. To Afrykańczycy upominają się bardziej o rodzinę.
No. Jeżeli mówimy o tej cywilizacji.
I dlatego my pamiętajmy o tym, Polska będzie silna, jak będzie silna Panem Bogiem. Nie bigoteria. I to nie jest prawdą, co chce pani Kopacz, to było obraźliwe wczoraj dla mnie wyraźnie. Republikę wyznaniową. Tak. Cóż to ona myśli przez to? Boże ty mój. Ludzie, wy się bez Pana Boga ani do proga.
Ciekawe, republika i wyznaniowa jest sprzecznością, bo jeśli jest republika, to już po prostu jest republika. No. Rzeczpospolita.
To rewolucja. Tak. Republika, tak, ale republikę zakładali też Francuzi i tego. No tak. Ta rewolucja francuska i wszystko razem.
Nazwać można wszystko republiką.
To czyli idziemy do wyboru. Ojciec Janusz nie startuje, ale dzisiaj startuje teraz z prowadzeniem audycji.
Jak jest, a powiem, dołączę, to ojciec dyrektor mówi, że już mamy tą audycję z panem prezesem, premierem na stronie internetowej Radio Maria. Tylko, że może teraz słuchajmy gości, a potem po północy.
Tak, i rozpowszechniać to.
Jest
i
już na
zobaczyć, tym. Bo tak, bo to te media, te przekaziory, to tak pokazują, że tego, że z kata zrobi ofiarę, a z ofiary kata. To tacy manipulatorzy. Coś okropnego. Jak czy oni, jakie gwiazdy, jakby bogowie, nie? I tego, i to, jak się zachowują. To jest nie, to jest dla mnie zaprzeczenie dziennikarstwa.
Nie, to jest manipulowanie. To jest właśnie to, co na tych warsztatach jest pokazywane, co robi Telewizja Trwam wraz ze szkołą. tam właśnie tam na tych warsztatach dokładnie pokazane. Młodzież widzi. Ja bardzo często przed tymi warsztatami obserwuję młodzież, która wchodzi na te warsztaty, bo to jest młodzież.
Ona tak krytycznie, średnia, tego, tak, co
bardzo
to
mocno
będzie.
Krytycznie podchodzi, telewizja trwam, to, co to będzie.
Ha, 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 tak, czy ten Rydzyk przyjedzie,
tak
czy
jest.
Nie.
Tak. I nagle na tych warsztatach po pierwsze, zostają do końca warsztatu. To znaczy, że są zainteresowani.
I są wciągnięci.
Są wciągnięci. I później dyskutujemy już całkowicie inaczej. Dzwoni do mnie jeden z rodziców po tych warsztatach. Mówi: Robert, co to były za warsztaty? Piotrek przyszedł pierwszy raz do domu i opowiadał o warsztatach. Opowiadał, co się działo w szkole. Mówi, to jest naprawdę ewenement.
Za to minister edukacji
zabroniła.
List napisała do wszystkich dyrektorów po warsztatach w Warszawie.
Ale
co ciekawe, ale te organizacje, które szkodzą, te deprawujące,
one mogą.
One idą i bez wiedzy rodziców.
I w szkole.
W szkole. I dyrektor nie ma być na zajęcia, i nauczyciele nie mają być na zajęcia, i to wolno w trakcie zajęć. I minister edukacji, co to za edukacja, co ona edukuje?
Edukuje w tym kierunku, w którym chce.
Ale też trzeba powiedzieć, że...
Marksizm przebrany.
Ale trzeba powiedzieć też, że osoby, które przyjeżdżają na te warsztaty, prowadzące te warsztaty, i ojciec Marcin dalej, i ta młodzież, która przyjeżdża, świetni ludzie. Naprawdę oni robią pięknie, że zachęcą.
Ale to są już młodzi ludzie wykształceni.
Tak, to są doświadczeni ludzie i merytoryczni.
Tak.
I merytoryczni.
Dziękuję, alleluja i do przodu, proszę Państwa.
Działamy.
Po Panu Bogu kochajmy najbardziej Polskę. Niemcy nam nie dadzą niczego za darmo. Ani Rosja nam nie da.
Ani Unia.
Niczego. Przyjaźnijmy się z wszystkimi, jeżeli tylko możliwe.
Chryzostom Pasek pisał, że Polska nie potrzebuje żadnych przyjaciół. A jeśli już potrzebuje, to będzie Hiszpania, bo leży daleko. I myślę, że jak będziemy silni, to będziemy mieli przyjaciół.
To znaczy silni duchem, silni myślą.
I gospodarką.
I bez kompleksów. Bez kompleksów.
To jest ważne.
Tak, proszę. No to dziękujemy. Zapamiętać, kto na jakim numerze.
A Wrocławowi życzymy, żeby pani poseł Beata Kępa była i pan Mariusz.
Pani Beata Kępa na czwórce, pan na dziesiątce.
4 plus 10, 14.
Wszystkie numery.
A czternastka weszła, ja wszedłem na czternastkę poprzednio. I tutaj kolega też.
Tak, ale tak, no mamy więcej. Tu mamy, w Toruniu mamy panią Sobecką na czwórce, kochane. I mamy ten młody Mariusz.
Torunia?
On jest z Chełmży.
No i chyba w Bydgoszczy Kownacki. Na Trójce Kownacki. Kto? Jest. Na Trójce.
Kownacki,
na Trójce,
tak.
Też ma niełatwo tam sytuację.
No Kownacki jest porządny człowiek.
Bardzo mądry, tak.
Bardzo porządny człowiek.
Trochę się chyba przyczynił do porażki Komorowskiego Kownackich. Właśnie o tych skokach tam ta mowa była, prawda? To co ojciec...
Nie wiem.
Tak,
ale
nie
musimy też uważać, jak mówimy o tych wyborach, bo na przykład w moim okręgu startuje Janusz Wojciechowski. Ale to jest całkowicie inny człowiek. Na senatura startuje człowiek...
Z jakiego listy?
Swój założył komitet. Specjalnie, żeby nie zrazić. Założył komitet Janusza Wojciechowskiego.
A czy pan się nie zgodzi? Ja, jak popatrzyłem tak na te wszystkie komitety, to jest dalekosiężna robota. Ile tam jest w tych różnych... Proszę patrzeć, ja nie będę mówił, ale co kim, kto jest, jak to jest psychologicznie pięknie podprowadzone, żeby ludzie się złapali.
Właśnie tutaj
jaka
jest taki,
grupa,
taka,
jacy...
Imię i nazwisko się zgadza, to jest całkowicie inny człowiek, który trzeba naprawdę ostrzegać.
I to wszyscy na jednego.
Tak.
Nie?
Aby
także złapać. Nie wiem, czy w PiSie pilnujcie panowie, żeby wszyscy byli porządni. Pilnujcie, żeby wszyscy byli porządni. Nie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
z Panem Bogiem.
Tak więc, drodzy Państwo, przed nami, przed społeczeństwem, przed naszą ojczyzną bardzo ważne wydarzenia, jakim są właśnie wybory parlamentarne. Raz jeszcze apelujemy, żeby tego obowiązku i przywileju nie zaniedbać, bo ważne jest to, żeby była też frekwencja dobra. A my powracamy do naszego tematu, a więc polityka klimatyczna szansą dla Polski. Bardzo prosimy panowie o rozpoczęcie swoistej dyskusji, do której potem zaprosimy naszych słuchaczy. Moderatorem pewnie będzie jak zawsze pan profesor Jan Szyszko, wieloletni tutaj wykładowca, specjalista, obrońca. Brakuje słów, ale bardzo proszę panie profesorze o kierowanie naszą dyskusją.
Szczęść Boże.
Jest mikrofon, tylko troszeczkę lampka nam teraz, ale słychać, tak.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Tak, wczoraj odbyła się druga część naszej debaty, albo druga konferencja związana z encykliką Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Mówiliśmy, podobnie jak na poprzedniej konferencji, o sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem, o sprawach związanych z tendencjami, jakie występują na świecie i z zagrożeniami, jakie występują na świecie. A zagrożenia, jakie występują na świecie, a mianowicie takie, że część ludzi jest coraz bardziej bogatszych, a część coraz bardziej biedniejszych. Część ludzi cierpi na głód, ogromne bezrobocie. Cała 1/3 populacji ludzkiej odczuwa braki dobrej wody, albo w ogóle wody, dobrego powietrza, a również sprawy związane ze stanem środowiska przyrodniczego ulegają zmianom i to tym negatywnym, a objawia się to lawinowym zanikiem rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Głód, degradacja gleb, a to są czynniki, które powodują, że obserwujemy duże przemieszczanie się ludności, migracje. O tym się nie mówi w tej chwili. W tej chwili jesteśmy zdominowani przez ten eksodus ludzi z Bliskiego Wschodu. Natomiast duże migracje występują, one są może mniej widoczne, ale dotyczą milionów ludzi. To związane jest właśnie z tym, że degradujemy środowisko wraz z rozwojem gospodarczym. I co jest w gruncie rzeczy podstawą polityki klimatycznej? 1992 rok, szczyt ziemi w Rio de Janeiro i tam powstają podstawy prawne związane ze zrównoważonym rozwojem, ale również i podstawy prawne związane z polityką klimatyczną. To wtedy powstaje, jest wyłożona do podpisania, później ratyfikowana konwencja klimatyczna, która jest matką wszystkich konwencji gospodarczych na szczeblu ONZ-u, a mianowicie również i konwencji o bioróżnorodności, jak również konwencji o opustynieniu. I cóż ta konwencja mówi? Ta konwencja mówi, że wraz z rozwojem gospodarczym coraz więcej zużywamy tych tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa. Spalając to, uzyskujemy dwutlenek węgla, który gromadzi się w atmosferze i wraz ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze następują zmiany, niekorzystne zmiany klimatyczne. Taka jest teoria, ale w tej konwencji klimatycznej również jest powiedziane, że ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze pojawia się z tego powodu, że nieumiejętnie gospodarzymy żywymi zasobami przyrodniczymi, takimi chociażby jak zespoły roślinne, takie jak lasy, chociażby takie magazyny również węgla organicznego, jak tereny, jak torfowiska, jak tereny wodno-błotne, również takie zasoby węgla organicznego, jak gleby, gleby również rolnicze i poprzez nierozsądne, nieumiejętne gospodarzenie tymi glebami rolniczymi powodujemy zanik węgla organicznego w glebie, a w związku z tym ten węgiel w formie już dwutlenku węgla dostaje się do atmosfery. A więc powiązanie. Dwutlenek węgla i dwie działalności. Z jednej strony użytkujemy zasoby tradycyjne, zasoby energetyczne, a z drugiej strony nieodpowiednio gospodarzymy stworzeniem żywym, a więc zespołami roślinnymi takimi jak układy przyrodnicze, tak chociażby jak powiedziałem torfowiska, czy też gleby rolne. I ten dwutlenek węgla okazuje się, że jest podstawą w gruncie rzeczy polityki klimatycznej, czyli można powiedzieć, że polityka klimatyczna to nic innego jak rozumne zarządzanie dwutlenkiem węgla. Z jednej strony chodzi o to, żeby mniej go emitować, a z drugiej strony, żeby więcej go pochłaniać z atmosferą, ile żeśmy go wyemitowali, po to, żeby odtwarzać lasy, a odtwarzając lasy, ewidentny układ, odtwarzamy również i bioróżnorodność, odtwarzając lasy, regenerując gleby, stwarzamy kierunki w kierunku podwyższenia potencjału biologicznego gleb, po to, żeby te gleby lepiej produkowały również i żywność. Również jest to związane z ochroną bioróżnorodności, a dobry potencjał gleb rolnych, jak również dobre i bogate lasy, to nie tylko ochrona bioróżnorodności, ale również i sprawy związane z lepszą jakością wód, jak również lepszą jakością powietrza. Polityka. Polityka to działanie rozumne dla dobra społeczeństwa i tu, gdy popatrzymy na to, mamy pierwszą podstawową wartość, o ile rozpatrujemy jakiś region, a mianowicie społeczeństwo. Społeczeństwo, a więc ludzie. I encyklika Ojca Świętego również mówi, że w tej chwili obserwujemy w wielu rejonach kraju niekorzystne zmiany demograficzne, a więc zmiany wynikające z niekorzystnych zmian w dynamice liczebności populacji. Co się dzieje? A mianowicie widzimy, że całe społeczeństwa starzeją się. Zdrowa struktura klas wieku powinna polegać na tym, że jest przewaga młodych ludzi. Młodzi ludzie pracują na ludzi starszych, a więc wskaźnik pierwszy to zdrowa struktura demograficzna. I gdy popatrzymy sobie na Polskę, to w tej chwili widzimy jedno niepokojące zjawisko, a mianowicie depopulacja Polaków. Ujemny przyrost naturalny, mała dzietność kobiet, a więc to jest przyczyna tego ujemnego wzrostu ludności, zwijająca się populacja. Według prognoz będzie nas mniej za 20 lat, a jeszcze mniej za lat 40, kiedy ta tendencja się utrzyma. A więc pierwsze zagrożenie. Zagrożenie spadek ludności. Ale ten spadek ludności powodowany jest tym, że mamy bezrobocie. I to bezrobocie utrzymuje się bardzo duże, dwucyfrowe, od już 10-8 lat. Nasiliło się ostatnio, to bezrobocie jest dwucyfrowe, ale nasilił się jeden wskaźnik związany z bezrobociem, a mianowicie to, że to bezrobocie dotyczy głównie najmłodszej klasy wieku, a więc tej klasy wieku produkcyjnej, a więc ludzi między 25 a 35 rokiem życia. W tej chwili to bezrobocie wynosi około 30%, nawet ponad 30%. Cóż to jest? Z jednej strony to bezrobocie było takie samo, czyli w układzie procentowym, dwucyfrowe, na 8 lat temu i jest takie samo w tej chwili. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że w tym czasie ubyło nam ponad 2 miliony młodych ludzi. 2 miliony młodych ludzi ubyło, ci ludzie się przenieśli poza nasze granice, w tej chwili pracują w krajach bogatszych i tam dzietność naszych Polek jest na poziomie 3-3,5, a więc Polki chcą mieć dzieci, tylko muszą mieć odpowiednie warunki. Warunków nie mają takich w Polsce i w związku z tym emigrują. Mamy już w tej chwili o 2 miliony mniej osób, szczególnie w tej młodej grupie ludzi, a bezrobocie jest tak samo duże i tak samo duże, albo jeszcze większe niż było poprzednio w najmłodszej grupie ludzi, tych ludzi, którzy pokończyli szkoły, którzy powinni zakładać rodzinę, którzy powinni mieć dzieci. A więc polityka celowa, systemowa w kierunku depopulacji ludzi. Druga rzecz to jest sprawa ziemi i gdybyśmy tu powiedzieli bardzo króciutko, a myślę, że tu koledzy rozwiną ten problem, to jest sprawa również systemowego działania w kierunku pozbycia Polaków własności ziemskiej, czyli mamy własności, czyli ziemi. Z jednej strony depopulacja i to działanie systemowe, a z drugiej strony strata ziemi. Cóż to jest z jednej strony naród? Naród bez ziemi jest narodem migrantów, a więc ginie. Ale również ziemia bez narodu jest również skazana na to, że tą ziemię zamieszka kto inny. No i szanowni państwo, gdy popatrzymy na te dwa wskaźniki, może ktoś powiedzieć, dobrze, ale gdzie tu jest polityka klimatyczna? Otóż właśnie, polityka klimatyczna jest pewną szansą. Dlaczego? Dlatego, że dwutlenek węgla, który został wyemitowany do atmosfery, to jest również materiał dla odtwarzania takich zespołów, chociażby jak lasy. Odtwarzanie lasów to chronienie oczywiście bioróżnorodności, ale również stwarzanie materiału takiego jak drewno, które tworzy miejsca pracy, które służy człowiekowi, który stymuluje rozwój terenów wiejskich. Pochłanianie dwutlenku węgla. Czyli odpowiednie gospodarzenie dwutlenkiem węgla po to, żeby było więcej dóbr w terenach wiejskich. Cóż to jest również dwutlenek węgla? To jest materiał do regeneracji gleb. Chodzi o to, żeby te gleby, które zostały zdegradowane, to żeby w ten sposób je regenerować poprzez pochłanianie dwutlenku węgla, żeby były bardziej sprawne i więcej produkowały. Jest to powiązane również z ochroną bioróżnorodności, jak również z podwyższeniem produkcyjności tych gleb. A więc dwutlenek węgla i polityka klimatyczna odpowiednio prowadzona może być stymulatorem rozwoju terenów wiejskich. Co się w tej chwili dzieje w Komisji Europejskiej, albo dokładnie w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem? Ta polityka, która jest prowadzona w tej chwili w Unii Europejskiej, całkowicie nic nie ma wspólnego z tymi założeniami polityki klimatycznej, która została wytyczona przez konwencję klimatyczną i szczyt ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro. Dlaczego? Dlatego, że w Unii Europejskiej, a szczególnie w starej 15, a dokładnie Komisja Europejska zaczęła w ten sposób działać, że szczytne hasła konwencji klimatycznej, szczytne hasła szczytu ziemi w Rio de Janeiro, gdzie powstały te trzy konwencje, a więc konwencja klimatyczna o ochronie bioróżnorodności i konwencja o upustynnieniu, straciły jak gdyby możliwość działania. Co się stało w Komisji Unii Europejskiej? Zwyciężyła biurokracja, technokracja i staliśmy się przykładem działania w tym kierunku, że dwutlenek węgla w formie, w wykładzie pakietu klimatyczno-energetycznego, który jest wewnętrznym porozumieniem w Unii, stał się hamulcem rozwoju gospodarczego również w Polsce. To trzeba natychmiast zmienić i z tego też powodu pakiet klimatyczno-energetyczny musi być poddany renegocjacjom w myśl tego, aby zgodnie z założeniami i z ideami konwencji klimatycznej, zgodnie z tym, co mówi Ojciec Święty w Laudato Si, zacząć prowadzić politykę, dzięki której można tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich, zapewniać byt człowiekowi w terenach wiejskich, poprawiać warunki życiowe w terenach wiejskich, poprawiać warunki w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki powietrzem, w zakresie wzrostu gospodarczego. Polska wieś musi produkować żywność, polska wieś musi mieć miejsca pracy, a o ile będzie miała miejsca pracy i będzie produkowała dobrą żywność, to również zasoby przyrodnicze w formie występujących gatunków będą miały się całkowicie dobrze. Czyli mądre zarządzanie poprzez wykorzystanie polityki klimatycznej jest to szansa dla Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor Jan Szyszko. I teraz kto następnie się do głosu? Pan profesor, komu udzielamy głos? Pan profesor? Pan poseł Dariusz Bąk.
Pan profesor tutaj wiele miejsca poświęcił znaczeniu polskiej wsi. Obszary wiejskie w Polsce to jest 93% powierzchni kraju. To są właśnie obszary rolne, a także obszary leśne. To wszystko stanowi około 93% powierzchni kraju i mamy do czynienia w Polsce, w moim rozumieniu, z jakimś przekroczeniem granic absurdu. To, co jest dobre w Polsce, to nagle stało się jakoś niedoceniane, niezauważane przez aktualnie rządzących w kraju. No, dowiedzieliśmy się ostatnio na przykład, że pojawiła się jakaś teoria, że no już nie tylko mamy za dużo dwutlenku węgla, ale już i i metan się tutaj nagle pojawił, taki gaz jak metan, i to jak gdyby pojawiają się teorie, że to trzeba redukować stada bydła, bo to bydło sprawia, że tego metanu jest coraz więcej. Więc nie ma w polityce rządu, który jest sprawowany w Polsce od 8 lat przez PO i PSL, nie ma jakiegoś nastawienia na obronę tego, co było w Polsce dobre. Polska jest znana z produkcji zdrowej żywności, ale pojawiły się takie tendencje właśnie rządu PO i PSL, żeby do Polski sprowadzić GMO. Ta walka trwała bardzo długo, przez cały czas okres urzędowania PO i PSL, tego rządu, właśnie z tą tendencją, żeby tutaj wprowadzić uprawy GMO. Tu pan profesor, który właśnie od 2001 roku stał właśnie na straży tego bezpieczeństwa ekologicznego, no był tym liderem, spowodował, że jednak koalicji rządzącej PO i PSL nie udało się wprowadzić upraw GMO, ale w ostatnim czasie, właśnie w 2014 roku, jednak doszło do sytuacji takiej, że zmieniono prawo. Koalicja PO i PSL doprowadziła do tego, że zmieniono prawo i po Polsce krąży, dopuszczono do wolnego obrotu materiału siewnego GMO i w tej chwili po Polsce krążą nasiona w ogromnych ilościach, które są wykorzystywane bez kontroli do produkcji żywności, do produkcji pasz. I to właśnie dziwi, że nie bronimy dorobku Polaków, tylko ulegamy tendencjom światowym, które dla nas nie są wcale dobre i ograniczają rozwój gospodarstw rodzinnych w Polsce. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby spowodować możliwości zbytu dla zdrowej żywności polskiej. A tutaj są takie w tej chwili zjawiska, że napływa bez kontroli żywność z zagranicy, natomiast polscy rolnicy nie mogą sprzedawać swoich produktów rolnych.
Dziękujemy. Pan poseł Dariusz Bąk, pan poseł teraz Robert Telus, tak? Na rozpoczęcie rozmowy.
Moi przedmówcy już jakby nakreślili sytuację, ale to sytuację taką wewnątrz kraju, wewnętrzną. Ale to, co się dzieje, panie pośle, mówię do pana posła Dariusza Bąka, to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to, co mówiłeś, że polski rząd nie dba o polskiego rolnika, nie dba o rolnictwo, o ten wielki nasz skarb narodowy, to nie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że ten rząd tak chce. Po prostu ten rząd jest zmuszony do tego, a on się poddaje. On po prostu poddaje się tym wszystkim rozkazom, które przychodzą z Unii Europejskiej. Drodzy panowie, drodzy państwo, w Polsce, w rolnictwie i w zawodach okołorolniczych, wszystkich przetwórstwach, szacuje się, że pracuje między 3,5 do 4 milionów ludzi. Która dziedzina, który przemysł, która gałąź przemysłu może się pochwalić takim zatrudnieniem? To nie jest sprawa rolnictwa w Polsce, to nie jest sprawa tylko wsi i rolników, to jest nasza sprawa narodowa. I teraz, dlaczego się tak dzieje? Unia Europejska, rolnicy z Unii Europejskiej, kraje takie jak Francja, jak Niemcy, robią wszystko, bo przecież oni decydują w Unii Europejskiej, to pani kanclerz Merkel decyduje w pewnych kwestiach. Oni robią wszystko, żeby polskie rolnictwo zniszczyć. I to jest spowodowane to, że chcą tutaj... Bo dlaczego chcą zniszczyć? Bo my jesteśmy dla nich konkurencją. Jesteśmy konkurencją dla tych właśnie rolników, przykładowo z Francji czy z Niemiec. Dlaczego jesteśmy konkurencją? Może nie produkujemy ilościowo, chociaż w niektórych dziedzinach nawet jesteśmy ilościową konkurencją. Ale produkujemy żywność zdrową, właśnie bez GMO. My jesteśmy dla rolnika francuskiego czy farmera niemieckiego, jesteśmy konkurencją dlatego, że produkujemy dla nich żywność ekologiczną. Szacuje się, że w polskim rolnictwie, w porównaniu na przykład do rolnictwa francuskiego, stosuje się w granicach od 40 do 50% chemii. Dlatego nasza żywność ma wartość. Ja ostatnio rozmawiałem z jednym z moich znajomych, który jeździ tirami, i jeździ do Holandii po półtusze, przywozi te półtusze do Polski, do masarni w Polsce. W masarni te półtusze przerabiają na wędliny i on te wędliny zawozi do Holandii, ale panie profesorze, to co ciekawego, zawozi do Holandii już z napisem dobre bo zborów tucholskich. To znaczy, że nasza żywność ma markę, chociaż on, to jest oszustwo, bo on przywozi stamtąd półtusze. On robi to, znaczy ta masarnia to przerabia z półtuszy holenderskich. Ale to pokazuje, że my mamy tą markę. I co teraz robi Unia Europejska? Co robi Komisja? No, chce nas zniszczyć. W jaki sposób? A na przykład przez dopłaty unijne. Dlatego my jesteśmy dyskryminowani w Europie. Polski rolnik w całej tej globalnej polityce europejskiej jest dyskryminowany. Bo skoro polski rolnik dostaje dopłatę niewiele powyżej 200 euro do hektara, a niemiecki, ta sama, region klimatyczny, dostaje 340 euro do hektara, francuski 400, grecki 500, to jest dyskryminacja polskiego rolnika, żebyśmy nie byli konkurencyjni, żeby mogli, to co pan poseł Bąk powiedział, żeby mogli swoje towary przywieźć i zasypać Polskę, żebyśmy my przestali produkować tą dobrą, zdrową żywność. Jesteśmy oszukiwani w Europie, ale to, co że w Europie, to jest polityka tak globalna, ale drodzy panowie, drodzy państwo, to, że jesteśmy oszukiwani przez polityków polskich, to jest najgorsze. No przecież kiedy przyjechał minister Kalinowski z negocjacji, z tych pierwszych negocjacji, wszystkim nam wmówił, mi też, wmówił nam wszystkich, że od 2014 roku będą dopłaty wyrównane. Zostaliśmy wszyscy oszukani. On wiedział wtedy, że te dopłaty nie zostaną wyrównane. Jesteśmy przez polityków polskich, z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Platformy Obywatelskiej, jesteśmy po prostu oszukiwani. I dlatego, drodzy państwo, to jest naprawdę ta polityka rolna, ta polityka klimatyczna, to jest wielka klimatyka. Ona nie dotyczy tylko Polski. To nie jest tylko sprawa wewnętrzna. To jest sprawa zewnętrzna, to jest sprawa europejska. Ta sama i sprawa GMO, drodzy panowie. Przecież wiemy o tym, że w 2007 roku, no to podał portal Wikileaks. Niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą w ten portal. Ale on podał, że Waldemar Pawlak wysłał depeszę do Stanów Zjednoczonych, no który był, dla mnie to był skandal, bo napisał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odszedł już od władzy i teraz małymi kroczkami, dosłownie tak napisał, małymi kroczkami powolutku możemy wprowadzać GMO w Polsce. To jest sprawa zaplanowana. Dlatego to, że dzisiaj tu siedzimy, to, że dziś na ten temat rozmawiamy i to, że mam nadzieję, że po 25 października będziemy mogli mocno postawić opór tej europejskiej polityce, która niszczy polskiego rolnika, która niszczy polską wieś. Będziemy mogli postawić opór i zatrzymać i uratować polską wieś, bo to trzeba tak już mówić, uratować polską wieś. Drodzy panowie, sprawa sprzedaży ziemi. No, szacuje się, że sprzedano na słupy około 400 tysięcy hektarów ziemi. To są naprawdę wielkie ilości. I od 1 maja ta ziemia może już być, jest uwolniona w obrocie. Jest ustawa, znaczy 8 lat. Polskie Stronnictwo Ludowe obiecywało, że zrobi ustawę, że będzie ustawa, która zabezpieczy polskiego rolnika. Zrobiono na kolanie, w ostatniej chwili, taką ustawę, tylko po to, żeby wyjść do rolników w czasie kampanii wyborczej i powiedzieć, mamy ustawę zrobioną. A ta ustawa nie zabezpiecza. I to głośno na ten temat mówimy, że ta ustawa nie zabezpiecza sprzedaży polskiej ziemi. I dlatego, drodzy panowie, drodzy państwo, musimy po 25 dać temu opór, bo to trzeba uratować polską wieś.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Telus. Jeszcze pan, proszę, pan poseł Dariusz Bąk, ale jeszcze...
Ja tylko dopowiem tutaj do tego wątku końcowego, co wypowiedział pan Robert Telus, a mianowicie mówiło się o jakichś słupach, o jakiejś nielegalnej sprzedaży dla obcokrajowców, a zamykają polskich rolników. W ostatnim czasie zamknęli pod absurdalnym zarzutem rolników, którzy protestowali w obronie polskiej ziemi i polskich lasów. I to są właśnie działania odwracające uwagę od faktycznych spraw, które mają miejsce w Polsce.
Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Pan profesor Dariusz Mariusz Orion Jędrysek. Bardzo prosimy o...
Szczęść Boże, dziękuję. Rzeczywiście może... zwróćmy, ja bym proponował najpierw wyjaśnić słuchaczom, skąd to się w ogóle wzięła ta polityka bo klimatyczna. Co to jest ten efekt cieplarniany? Otóż w gazy niektóre, które znajdują się w atmosferze, w tym dwutlenek węgla, nie jest przezroczysty, tak jak jest przezroczysty, można powiedzieć, dla promieniowania widzialnego, tak jest nieprzezroczysty dla trochę dłuższych fal, które z kosmosu, ze Słońca przede wszystkim ku nam lecą, tych podgrzewających. I one powodują, że te cząsteczki się skręcają, wibrują częstości dwutlenku węgla, wyemitowują część promieniowania wyżej, ale znowu tam trafiają na inną cząsteczkę CO2, która znowu pochłania. W związku z tym atmosfera się podgrzewa. Im więcej cząsteczek CO2 jest, tym mniej cząsteczek, znowu, tym mniej promieniowanie wreszcie ucieknie z powrotem do kosmosu i w związku z tym atmosfera, więc tam cała Ziemia podgrzewa. Są gazy takie, które jeszcze bardziej są dopasowane do tej długości fali tej podgrzewające, tak jak metan, ale są także jeszcze inne, które są kilka, nawet metan około 30 razy, a inne są nawet ponad 1000 razy bardziej podgrzewające atmosfery, dlatego to one mają zasadnicze znaczenie przy podgrzewaniu. Pytanie, czy to jest sposób, czy to jest naturalne? No, nie, większość tych gazów, tak jak CO2 czy metan, są naturalne, ale są takie gazy, które no nie są pochodzenia naturalnego, to są różne freony, tak zwane gazy, które są używane w chłodziarkach, zamrażarkach, pompach ciepła i one rzeczywiście są kontrolowane, nawet kilkanaście tysięcy razy mogą łatwiej mocniej podgrzewać atmosferę, ale ich stężenie są bardzo, bardzo dalekie po przecinku. I chodzi o to, że my musimy bardziej chyba to kontrolować i zresztą o tym jeszcze bym chętnie powiedział, jeśli czas pozwoli, bo rząd w Polsce, PO-PSL, doprowadzi do tego, że Polska zapłaci 1 000 000 000 złotych kary właśnie za brak kontroli nad emisją gazów takich właśnie stosowanych w chłodziarkach czy zamrażarkach. Ale wróćmy też do innej sprawy. Otóż czy jest naturalne to, że stężenie tlenku węgla rośnie? Otóż chcę powiedzieć, że patrząc z punktu widzenia geologii, badań geologicznych, wiemy, że jesteśmy w historii Ziemi w tej chwili w sytuacji, kiedy stężenie dwutlenku w atmosferze jest jedno z najniższych w historii Ziemi w ciągu ostatnich 600 milionów lat. Mało tego, jeśli chodzi o temperaturę powierzchni Ziemi, jesteśmy w bardzo chłodnym okresie. Tylko raz były podobne zlodowacenia czapy lodowe ponad 300 milionów lat temu, jak teraz.
A proszę
mi wytłumaczyć
jako laikowi w tej dziedzinie, bo no nie wszystko muszę wiedzieć. Panowie, no bo mówi się, że te miasta zanieczyszczają, prawda, że Kraków, trzeba będzie tam palić tylko gazem. No dobrze, bo jest Kraków takie troszkę dolinie. No ale przecież jak są wybuchy wulkanów, prawda, od wieków. No, i przecież to jest potężniejsze.
No właśnie o tym, właśnie do tego
zmierzam. To jak to jest? Czyli wulkany są dobre, a...
Właśnie o to zmierzam, że emisje przez człowieka dwutlenku węgla w zasadzie może się mieścić w granicach błędu oszacowania emisji tej tak zwanej endogenicznej, bo to nie są tylko wulkany, które widać na powierzchni, bo one mają znikome znaczenie. To jest emisja dwutlenku węgla, metanu i innych gazów cieplarnianych z dna oceanu, gdzie są tak zwane strefy ryftów.
No ale ja palę w kominku, mam wyrzuty sumienia, bo się Antarktyda topi, prawda?
No,
albo lodowce Szwajcarii.
To rzeczywiście. No i... to ja myślę, że większe znaczenie ma, że jeśli my tutaj tupniemy, to będzie trzęsienie ziemi w Japonii. To mniej więcej tego typu efekty są. Oczywiście, nie możemy powiedzieć, że nie ma w ogóle. Natomiast pytanie, jakiekolwiek to ma znaczenie. I jeszcze raz, to jest bardzo istotne, co teraz powiem. Jesteśmy w okresie jednym z najchłodniejszych w historii Ziemi i jednym z najmniejszych, jeśli chodzi o stężenia tlenku węgla. Wielokrotnie były większe, nie trochę, wielokrotnie większe stężenia tlenku węgla i znacznie było zimy. Od 60 milionów lat mamy stałe ochłodzenie. Nie było 60 milionów lat temu żadnych lodowców. I w zasadzie większość historii Ziemi to jest brak lodowców w ogóle na Ziemi, więc...
To tyle może tych lodowców, a teraz jeszcze przejdźmy.
Nasi słuchacze...
Bo 60 milionów lat nie omówimy, na pewno.
W takim razie, panie profesorze, no, na czym jest nasze tutaj spotkanie z polityka klimatyczna szansą dla Polski?
Właśnie, więc polityka.
Pan profesor, polityka szansą dla Polski, więc może przejdźmy teraz do tego, z czym widzimy szansę dla Polski w polityce klimatycznej i co to jest polityka klimatyczna?
Pan profesor chce, żebym ja zaczął.
Oczywiście.
A, prowokacyjne, oczywiście prowokacyjne pytanie.
Profesor przepytuje profesora.
A tak, muszę się zdarzyć, zaraz będzie riposta.
Tak, proszę bardzo.
Otóż, no cóż, to jest rzeczywiście polityka i przede wszystkim polityka. Można mierzyć po prostu energię, na przykład w emisji CO2. Można mierzyć dochód państwa w emisji CO2. Można różne skale wybrać do tego. I ja myślę, że akurat dwutlenek węgla jest taką skalą, emisja dwutlenku węgla, która bardzo Polsce nie sprzyja. Jeśli my mamy 4/5 zasobu węgla kamiennego Unii Europejskiej, jeśli mamy potężne zasoby gazu i ropy, to my możemy być Szwajcarią energetyczną Unii Europejskiej, to narzucając limity emisyjne powodujemy, że Polska traci tą możliwość. No i to, co w tej chwili się z kopalniami dzieje, to wszystko widzimy. Od kilku lat to było widać, że kopalnie zmierzają do
upadku. W takim razie wchodzimy rzeczywiście w układ polityczny.
Tak, bo Polska, i to jest polityka.
Jesteśmy w tym momencie, Polska ma przebogate zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego, jesteśmy dominantem w jednoczącej się Europie.
Panie profesorze, mamy prawie 100% zasobu węgla koksującego.
O tym, tak. Prawda? Więc jesteśmy niezwykle bogaci. Ale teraz się okazało, że Komisja Europejska i w tej polityce wewnątrz Unii Europejskiej okazało się, że dostaliśmy limity dwutlenku węgla na podstawowe działy produkcji w naszym kraju.
Tak.
Czyli produkcję energii elektrycznej, ciepła, stali, cementu, papieru i szkła.
Tak jest.
Dostaliśmy, ale podstawowym naszym nośnikiem energii jest węgiel, który jest stosunkowo wysokoemisyjny, prawda? No, i teraz polityka tak. Unii Europejskiej polega na tym, żeby dawać każdemu z państw limity na produkcję. I o ile ktoś ma przygotowaną produkcję na bazie nośnika, takim jakim jest węgiel kamienny, to stosunkowo wysoko, dużo emituje dwutlenku węgla, więcej w porównaniu z tym, niż ktoś ma nośnik gazu. Albo,
czyli gospodarka jest wysokoemisyjna.
I w tym samym, tak, gospodarka jest wysokoemisyjna. I w związku z tym polityka unijna, która jest w tej chwili prowadzona, zmierza w tym kierunku, żebyśmy my nie mogli wykorzystywać naszych zasobów energetycznych do produkcji. Dlaczego? Dlatego, że ta produkcja staje się nieopłacalna albo niekonkurencyjna w stosunku
dokładnie
do produkcji
kongres,
tych samych rzeczy,
tak.
Prawda?
Tak.
A więc dochodzimy do pewnego sterowania. Ale teraz, panie profesorze, w takim razie spalamy dwutlenek węgla i teraz panowie są tutaj no, z terenów, powiedzmy, które mnie bardzo mocno interesują, czyli leśno-polne i te inne rzeczy, ale przecież ten dwutlenek węgla, który myśmy spalili, to kiedyś był w atmosferze, ale sobie dajmy z tym spokój.
No tak.
Ale w tej, ten dwutlenek,
250 lat tak, temu większość.
Tak, ale ten dwutlenek węgla jest podstawowym gazem życia również. I o ile by pan wziął sobie pod uwagę coś takiego jak szklarnie, to nawożenie, żeby lepiej szklarnia produkowała,
tak się,
nawożenie za pomocą dwutlenku węgla. Czyli w takim razie dwutlenek węgla, gdzie emisja kosztuje w tej chwili około 10 euro i za każdą tonę mamy zapłacić 10 euro, ile chcemy produkować na bazie węgla kamiennego. Jak my ten węgiel zamiast wychwycimy z powrotem dla sadzenia lasów, to w takim razie zużyjemy go do tego, żeby produkować drewno bezemisyjnie, prawda?
Oczywiście, że tak.
A więc w takim razie, a drewno to jest to, które służy człowiekowi i w związku z tym za to drewno nie płacimy w sensie tego, że emitujemy, tylko pochłaniamy dwutlenek węgla. I znowu dochodzimy do polityki, bo można ten dwutlenek węgla skraplać i pan jest geologiem, pan dokładnie wie, wpychać pod ziemię i płacić
tak zwany CCS.
Za co, na co się zgodziła Polska.
Ale 100 Polska dolarów się, za tonę.
Tak, 100 dolarów za tonę, ale Polska się nie zgodziła za to, żeby las za darmo to pochłaniał i jeszcze Polska dostawała pieniądze na to. Prawda? I Polska nie wzięła pochłania.
Panie profesorze, lak pochłania.
I teraz mam... Więc jest polityka tego, że można tą politykę co nieco zmienić, czyli zgodnie z założeniami konwencji klimatycznej powiedzieć, my będziemy to pochłaniali przez nasze lasy, po to, żeby lasy produkowały drewno, tak. Żeby drewno służyło człowiekowi, żebyśmy za to jeszcze dostawali
ale
pieniądze. Ale już mówię chwileczkę, będę jako moderator. Ale teraz, szanowni państwo, żywność to jest to samo. Przecież to jest też pochłanianie dwutlenku węgla plus woda, plus chlorofil i z tego powstaje podstawowe odnawialne źródło energii, jaką jest żywność, tak?
Tak jest.
Więc panowie, no w takim razie, czy mamy produkować żywność na bazie GMO i rujnacji gleb, to co się stało na Zachodzie, a to było związane z emisją dwutlenku węgla z tej gleby, czy też produkować na bazie tego, że akumulujemy dwutlenek węgla w formie węgla organicznego w glebach, mamy gleby niezwykle sprawne i produkujemy najlepszą żywność na świecie. I to jest szansa. I teraz, panie pośle, jakby można było powiedzieć, jaki żeśmy bój stoczyli o to, bo sytuacja wygląda na polskiej wsi w ten sposób, że gleby ugorujemy, Polska nie produkuje żywności, bezrobocie na wsi wzrasta, ludzie uciekają stamtąd.
Na Śląsku wzrasta, bo zamykają kopalnie.
Tak, chwileczkę. A zapotrzebowanie na żywność jest ogromne, na tą żywność polską. W związku z tym, kim Polska powinna się stać w przyszłości, albo inaczej, czy, nie powiedzmy, będziemy więcej pochłaniali dwutlenku węgla po to, żeby produkować żywność i to dla jednoczącej się Europy. Czy takie szanse mamy, czy nie? Jakby można było, pan poseł Bąk.
No więc mamy szansę być liderem w produkcji zdrowej żywności. Mamy świetne gleby, mamy tradycję produkcji zdrowej żywności, mamy przede wszystkim rozdrobnione rolnictwo, gospodarstwa rodzinne, które wyspecjalizowały się w produkcji zdrowej żywności. Ale skoro z zagranicy napływają produkty właśnie z udziałem GMO, gdzie jest to nieznakowane. Ludzie nie mają swobody wyboru żywności, bo nie wie, czy to jest dodatkiem GMO, czy nie. A polski rolnik nie może sprzedać swoich produktów, to gospodarstwo podupada. Młodzi nie chcą zostawać na ziemi, żeby gospodarować właśnie w rolnictwie, prowadzić gospodarstwa, bo to się staje nieopłacalne. I to wszystko wygląda tak, jakby ktoś świadomie z premedytacją doprowadzał do upadku gospodarstw rodzinnych w Polsce, żeby przygotować jakiś areał ziemi dla obcokrajowców, którzy będą od 1 maja 2016 roku mogli swobodnie nabywać w Polsce ziemię. I to jest bardzo niebezpieczne i dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby odsunąć władze PO i PSL od rządów, dlatego że szkodzą Polsce i polskiej wsi. W tej chwili gospodarstwa rodzinne na wsi wiejskie w Polsce są wyczerpane, nie mają pieniędzy. Jest, i dlatego trzeba ożywić w Polsce handel polską, zdrową żywnością.
Czyli o ile można powiedzieć, to w takim razie, czyli można powiedzieć tak, że zwiększamy, panie profesorze, również do pana, zwiększamy pochłanianie dwutlenku węgla poprzez wzrost produkcji rolnej. Prawda? Czyli chcemy więcej produkować dobrej żywności, regenerować również gleby i produkujemy żywność o najwyższej jakości.
A teraz do pana, bo jeszcze
będę miał za chwileczkę
czyli
do pana pytanie.
Eksportujemy wtedy na zewnątrz.
Tak. I teraz, panie profesorze, czyli w gruncie rzeczy ten dwutlenek węgla, który my produkujemy, w tej chwili mówimy teoretycznie, czyli spalamy nasz polski węgiel, te polskie lasy i polskie rolnictwo pochłania. Może wykorzystywać do produkcji drewna i najwyższej żywności. Klasy żywności. Prawda?
Tak.
A teraz, panie profesorze, do pana drugie pytanie. No, spalamy w kuchni, jest to emisyjność duża. Czyli są możliwości i rozwój nauki w tym kierunku, żeby bardziej efektywnie spalać te polskie zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny i węgiel brunatny.
Oczywiście to jest trudne, z punktu widzenia chemicznego nie da się powiedzmy zmienić tak zwanej stechiometrii, czyli jeżeli węgiel łączy się z tlenem, musi powstać CO2, dwie cząsteczki tlenu, jedna cząsteczka węgla i koniec. Natomiast można spalać tak, żeby podnieść efektywność, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że efektywność spalania, czyli wykorzystania, przekształcania tej energii zawartej w tym reakcji chemicznej spalania i produkcji energii elektrycznej, to wychodzi trzydzieści kilka procent. My powinniśmy się starać, żeby wynosiło to około 50%, co jest dzisiaj możliwe. Jest tak zwane oksy spalania i tak dalej, a więc możemy tę efektywność poprawić. Natomiast co ciekawe i na co się zgodził rząd, bo to muszę powiedzieć, rząd najpierw Buzka bardzo zabiegał, już sam Buzek będąc przed tym, zanim został tym, który udziela głosu w Parlamencie Europejskim, zapomniałem jak to się nazywa, tam i dążył do tego, żeby było CCS, czyli magazynowanie dwutlenku węgla w strukturach geologicznych. Co to oznacza? Że efektywność zamiast wzrosnąć, spada. Dlatego, że 1/3, nawet 40% energii na zatłoczenie, trzeba więcej wyprodukować, żeby móc zatłoczyć, wychwycić, zatłoczyć. Czyli zaczyna to być taka sytuacja, że my produkujemy energię tylko po to, żeby ten dwutlenek węgla na wyprodukowanie tej energii został zużyty do tego, żeby zatłoczyć ten dwutlenek węgla w struktury geologiczne. Czyli zamiast wzrost efektywności, jakiego należałoby oczekiwać od polskiej nauki, co jest możliwe, mamy. Rząd PO uchwalił taką ustawę wbrew nam, przecież myśmy byli bardzo mocno przeciwko, tak uchwałę o CCS-ie, ustawę o CCS-ie z 2013 roku, że Polska jako jedyny kraj może zatłaczać dwutlenek węgla w strukturze.
Mówiąc tak po myśliwskiemu, panie profesorze, więcej wydaje na naboje, tak, niż jest warta ta zwierzyna, którą upoluje.
Można powiedzieć.
Takie perpetuum mobile, niech się to wszystko kręci, wydobywamy węgiel, płacimy za emisję, czy zatłaczamy dwutlenek węgla i w zasadzie nic z tego nie ma.
Panie profesorze, ale niech pan zauważy, to jest całkowicie odejście od konwencji klimatycznej, bo konwencja klimatyczna nie mówi o tym, żeby zatłaczać. Nie. Tylko konwencja klimatyczna mówi z jednej strony efektywniej zużywać, a z drugiej strony pochłaniać poprzez różne zespoły przyrodnicze. Czyli jesteśmy w tym samym układzie, że polityka klimatyczna, ta, która jest prowadzona w Unii Europejskiej, nie ma nic wspólnego z założeniami konwencji
totalnie
klimatycznej.
Nic.
I tylko i wyłącznie zaczyna promować niektóre sektory gospodarcze z niektórych państw. Ale skoro jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, to ja znowu mam następna informacja, bo drugi gaz cieplarniany, o którym pan powiedział, to jest metan.
Tak.
Panie profesorze.
30-krotnie bardziej podgrzewa atmosferę.
Zaraz powiem. I teraz
posłu
jak
Robert
pan
Telus,
oceni,
tak.
I mam pytanie, o ile można do pana tutaj posła Telusa.
Ja oddałem władzę
jak pan
panu
ocenia posłu. To, że Komisja Europejska i Parlament będzie w tej chwili głosował nad tym, żeby ewentualnie zmniejszyć pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce o 1 500 000, bo za dużo wydzielają metanu, z tego, że przepraszam bardzo, no żyją i coś zostawiają po sobie, jak coś zjedzą. Proszę bardzo.
Panie profesorze, to jest następny element walki z naszym polskim rolnictwem. I to jest wszystko od samego początku. Limity, które były nałożone na cukier. Przecież to było tylko i wyłącznie po to, bo myśmy byli jako Polska liderem produkcji cukru w Europie. Myśmy przodowali i nałożyli limity na produkcję cukru tylko po to, żeby zlikwidować nasze cukrownie. Dali pieniądze nawet na tą likwidację z Unii Europejskiej, ale dali te pieniądze spółkom, które miały kapitał zagraniczny. Na 4 spółki, które w Polsce produkują cukier, 3 są z kapitałem zagranicznym, niemieckim i francuskim. Oni dostali, te firmy, te spółki dostały pieniądze z Unii Europejskiej, to były pieniądze, które były przeznaczone dla polskiego rolnika, wzięły to te 3 spółki, po co? Tylko po to, żeby zamknąć produkcję polskiego cukru. Zamknięto tę produkcję, zlikwidowano cukrownie, które dawały pracę tysiącom osób, bo to nie tylko produkcja cukru w cukrowni, ale to są plantacje buraka, to są cała struktura wokół cukrowni i zamknięto. I z tych pieniędzy, które wzięto z Unii Europejskiej, wybudowano cukrownię nawet w Brazylii. I my jemy teraz cukier z Brazylii. To samo się dzieje z pogłowiem trzody. I teraz jeszcze chcą obniżyć. Drodzy panowie, w 2007 roku pogłowie trzody w Polsce szacuje się, że było około 18-19 milionów. A teraz, drodzy panowie, po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u mamy około 9-10 milionów pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Rolnictwo polskie, ta władza kurczy, po prostu kurczy. I my jesteśmy już coraz mniejszym producentem tej zdrowej żywności, o której pan profesor mówi. Tej żywności, która powinna być wykorzystywana właśnie do tego pochłaniania CO2, między innymi.
No, ja mówię, nim zadam to jeszcze pytanie panu profesorowi Jędryskowi, ja myślę, że radiosłuchacze będą chętnie dyskutowali. To chciałem się spytać pana profesora, pana posła Bąka. Panie pośle, czy nie obserwuje pan tak, z jednej strony ubywają nam ludzie ze wsi, prawda? Coraz mniejszy ich tych ludzi jest, bezrobocie jest duże, zmniejszamy produkcję, zaczynamy ugorować, odzwyczajamy człowieka od pracy i ostatnia, no, absurdalna rzecz, zmniejszyć pogłowie bydła i trzody chlewnej, bo produkujemy metan. Prawda? Produkujemy metan. Panie pośle, czy nie uważa pan, że to jest systemowe działanie, wyludnianie polskiej wsi i równocześnie systemowe działanie ku temu, żeby ta ziemia nie była uprawiana?
Oczywiście takie wnioski to są to oczywiste, które powiedział w tej chwili pan profesor. I w rolnictwie tak się dzieje rzeczywiście, ale jeżeli byśmy jeszcze wzięli na przykład ścianę wschodnią, a szczególnie Puszczę Białowieską, tam dochodzi jeszcze inny element, że tam zabroniono użytkowania lasu, żeby ludność mogła z pożytków, które daje las, to znaczy drewno, nie może korzystać, bo sztucznie zablokowano możliwości pozyskania drewna, które jest opanowane przez szkodniki na przykład. Więc mamy do czynienia z całym szeregiem absurdów, które prowadzą do wyludnienia, a jak prawowitych właścicieli zabraknie, to jak się rozpocznie wolny obrót ziemią w Polsce i możliwość zakupu przez obcokrajowców, no to wiadomo, co się stanie. Przyjadą, dadzą jakieś papiery i nas pozbawią dużej części terytorium Polski.
Ciekawie nam się rozwija dyskusja. Może teraz już zaprosimy...
Dziękuję bardzo, ale jeszcze, o ile można, to jedno pytanie tylko do pana profesora Jędryska i później przejdziemy na
słuchaczy
dyskusję.
Nasi, tak.
Panie profesorze, ale CH4, metan, tak, prawda? Metan, gaz błotny, powstający całkowicie, tak, prawda, błękitny, spala się. Po spaleniu daje wodę i dwutlenek węgla. Nic innego nie może dać. Najbardziej czyste paliwo. Tak. Panie profesorze, dlaczego ten metan, który się wydziela z tych krów i świń, jest zły, a ten metan, który importujemy z Rosji, jest dobry?
To nie jest... Panie profesorze, szanowni państwo, znowu kłania się tutaj jakby brak wiedzy albo manipulacje raczej polityczne. Otóż ja właśnie dlatego, będąc pańskim zastępcą i ciągle o to, co chciałem zrobić, powołać Polską Służbę Geologiczną jako organ państwa, który będzie dbał o nasze interesy także w oparciu o wiedzę. Nie tylko o surowce, ale także właśnie o sprawach zmian klimatu, geochemii, atmosfery i tak dalej. Otóż o co chodzi? My mówimy bydło. Bydło produkuje na świecie około 20% metanu. Prawda? To jest głównie nie tylko przodem, ale nie tylko tyłem, ale i przodem, może nawet więcej, prawda? Ze strawienia i tak dalej, to odbija się tak zwane przy trawieniu przez bydło domowe i inne wszystkie przeżuwacze tak mają. I teraz to jest jedna rzecz. A druga rzecz. Prawie połowa metanu na świecie, który emitowany jest do atmosfery, to jest metan z fermentacji na bagnach, jeziorach, czyli odnawialne źródło energii, jakim jest na przykład hydroelektrownia, to mamy tak, mamy jezioro, gdzie rozwijają się algi, które opadają, one fermentują i każda cząsteczka węgla, wychwycona jako dwutlenek węgla, po sfermentowaniu poprzez tej algi wydziela się metan. Metan 30 razy bardziej podgrzewa atmosferę niż CO2. Czyli hydroelektrownie w tym ujęciu powodują, że przekształcają CO2 w metan i dając 30-krotny większy efekt cieplarniany. O tym się nie mówi i my musimy tego pilnować. Mało tego, wszystkie obszary zalane wodą, a więc pola ryżowe i tak dalej, to jest połowa emisji metanu do atmosfery.
Profesor,
a ile z wulkanów, tego nie wiem.
Ciekawa dyskusja.
Tak jest, bardzo proszę.
Dwóch profesorów. Spalenie metanu to jest dwutlenek węgla plus woda, a dwutlenek węgla to jest nic innego jak gaz życia dla roślinności. Zamieniamy się...
Bardzo ciekawa dyskusja, drodzy państwo.
Słuch.
Tak, mówię, bo dwóch profesorów, dwóch też praktycznych posłów, którzy na co dzień zajmują się też i ekologią, i lasem, i polską żywnością. Mam takie jeszcze pytanie, takie orientacyjne. Jesteśmy na dzień przed wyborami. Gdyby po wyborach zmieniła się sytuacja dzięki głosowaniu naszych rodaków, powiedzmy, że następuje zmiana rządu całkowita. W jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o zmiany? Czy da się jeszcze to naprawić? To wszystko, co panowie mówią. Czy jest to za 5:12, czy jest 10:10, czy jeszcze w 10:30? Ile jest czasu na zmianę?
W tej chwili zbliża się szczyt klimatyczny, czyli 21. konferencja stron konwencji klimatycznej w Poznaniu i najwyższy czas ku temu, aby powiedzieć jasno, że to, co dzieje się w Unii Europejskiej, to, co proponuje Komisja Europejska, to nie ma nic wspólnego z założeniami konwencji klimatycznej i teorią klimatyczną, tylko to jest tylko i wyłącznie działanie na rzecz lobbowania niektórych sektorów przemysłu, niektórych sektorów, no również i energetycznych, w tym kierunku, aby zablokować polski węgiel, zablokować polskie możliwości używania polskich zasobów energetycznych na rzecz obcych technologii. Jest to tylko i wyłącznie gra wewnątrzunijna po to, żeby rozgrywać swoje interesy. To samo się dzieje z rolnictwem i w rolnictwie w tej chwili to, co się zaczyna się dziać z metanem, Polska jest niezwykle konkurencyjnym krajem w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej, szczególnie starej piętnastki, pod względem możliwości produkcji żywności najwyższej jakości. I z tego też powodu jest atakowana. I ta propozycja komisji odnośnie metanu i krów i trzody jest tego typowym przykładem. A więc tu najwyższy czas renegocjować to i uruchomić politykę klimatyczną, o ile taką rzeczywiście można sterować, gospodarowanie dwutlenkiem węgla, zgodnie z założeniami konwencji klimatycznej, szczytem ziemi w Rio de Janeiro i zgodnie z encykliką Ojca Świętego Laudato Si, który mówi, trzeba zawrzeć nowe porozumienie na bazie solidarności, sprawiedliwości i współdziałania.
Czyli jak najbardziej jeszcze możemy tutaj ten proces zatrzymać, tę machinę wstrzymać, tylko trzeba odpowiedniej dobranej władzy, dobrych pomysłów, dobrych ludzi, mądrych ludzi. Życzę tego panom, żeby panowie właśnie w jakiś sposób byli oczywiście w parlamencie, ale żeby też byli tam, gdzie te decyzje się podejmuje. Myślę tu o, prawda, Ministerstwo Środowiska, czy Ministerstwo Rolnictwa, czy chociażby nawet główny, jak to się nazywa, szef Lasów Państwowych, prawda, niech ten też będzie człowiek, który, to jest funkcja mianowana, oczywiście, więc też zależy od państwa, czy geolog główny kraju. A my przechodzimy, zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów bardzo ciekawych. Przypomnę jeszcze, no nie ukrywamy, że jesteśmy przed wyborami, więc panowie są tutaj w takiej podwójnej roli, bo chcecie nas ostrzec, poinformować, ale też i jakoś powiedzieć o sobie i poprosić o głos w tych wyborach. Nie ma co ukrywać. Pan profesor Jan Szyszko, przypomnijmy, specjalista od tutaj ochrony środowiska i lasów i tak dalej, i tak dalej.
Ekolog.
Ekolog, będziemy tu długo mogli mówić. Podwarszawski Obwarzanek numer 5, tak jak 5 igiełek Malimba, tak? Warto zapamiętać. Ta piątka się mi tak kojarzy, bo wiem, że piątka, podwarszawski Obwarzanek, czyli to są, wiemy, jakie to są powiaty. I jest też pan poseł Dariusz Bąk, lista radomska, to jest 17, tak? Okręg 17. Leśnik chyba z dziada pradziada, tak można powiedzieć. Od wieków rodzina, tak? Związana z lasami, czy nie?
Nie, nie, ja jestem pierwsze pokolenie leśnik.
A, pierwsze pokolenie.
Tak.
Gdzieś mi to się obiło uszy, że...
No, ale takie 20 kilka lat pracowałem w lasach.
Bardzo leśne nazwisko w każdym razie jest, tak? Bardzo takie znane. I pan Dariusz Bąk ma czwarte miejsce na tej liście. Jest pan poseł Robert Telus, okręg piotrkowski.
No to jest okręg 10, piotrkowski, obejmujący powiaty takie jak właśnie Opoczyński, z którego pochodzę, Tomaszowski, Rawski,
i trzecie Skierniewicki. Miejsce. Trzecie miejsce na tym.
Trzecie miejsce, Skierniewicki, Bełchatowski, Radomszczański.
Dla przypomnienia, także, tak, jest.
Tak jest.
I pan profesor Mariusz Olin-Jędrysek, okręg wrocławski, tak jak poprzednio, tym razem miejsce 10, ale tak. Tu przypomnijmy, mamy też takie życzenie wewnętrzne, żeby również i pan zasiadł w tych ławach z panią poseł Beatą Kępą. No to ma miejsce tak, czwarte.
Myślę, że tak.
I żeby to była taka drużyna. Ja wiem, że jesteście na jednej liście, że powinniście, ale jesteście tutaj nie, dla Polski, tutaj jest, służba Polsce, jest, tak?
Tak, jesteśmy dla Polski.
I cieszymy się z tego ogromnie. No i oczywiście... I
liczę na to jeszcze raz, jeśli mogę, bo mówię, pana, pracujemy pana ile mam... możemy, pracujemy ile możemy, próbujemy przekonać Polaków, ale tu we Wrocławiu będziemy też mieli i chciałbym, żeby przypomnieć o tym, jest msza święta za ojczyznę. Na koniec już
modlimy tej kampanii, ale działamy też.
Parafia opieki świętego Józefa na ulicy Ołbińskiej we Wrocławiu. Także w piątek 23.
Tego życzymy, tak połączyć mądrość pana profesora i energię panią poseł. To byłaby, prawda, taka torpeda. Więc zapraszamy teraz już naszych słuchaczy do rozmów. Ja tylko przypomnę numer telefonu, tak dla porządku. 655-23-55, wcześniej 56-655-23-56, dla zagranicy 48-56-655-23-33, 48-56-655-23-66. I już za chwilę pierwsze telefony. Przypomnijmy temat rozmów. Polityka klimatyczna szansą dla Polski. O tym chcemy rozmawiać.
Przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa szyszko, szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo
zasiać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały ptaką ludziom niosły dzień, nocą ciepło, a o chłodę w upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek, nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Praprzodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były. Przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Będzie nas, będzie jeszcze las. Stubarwny lesie mój, dziewicze knieje moje, tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś...
Z wielką troską o lasach śpiewa Maciej Wróblewski. Był las. My też o tym myślimy, żeby ten las pozostał mimo wszystko, prawda? Bo przecież platforma się skończy, a las musi istnieć. Czy wiele, wiele innych pięknych dzieł przyrody. Mamy telefon pierwszy w tej części. Bardzo prosimy.
Halo, halo.
Tak, słuchamy.
Bożena z Poznania.
Pani Bożeno, witamy serdecznie. Bardzo prosimy Pani.
Ja również witam wszystkich zacnych gości i znakomitych. Mianowicie chciałam przypomnieć taką audycję chyba sprzed 3 lat, z września, pana profesora Wrzesińskiego, w której on opowiadał o i bardzo wnosił o uruchomienie w Polsce, o taką inwestycję 5. generacji budowy elektrowni atomowej, która by całkowitym surowcem miał być tylko dwutlenek węgla, a pochodnymi woda i nawozy sztuczne.
Ale gdzie taka audycja była? Gdzie pani...
No u nas w Radio Maryja.
Proszę, to nie wiem w jakim...
Ja to doskonale pamiętam, ponieważ wiem, że z olbrzymim zainteresowaniem słuchałam tego. Mówił, że znakomici jego studenci czy asystenci, doktoranci są przygotowywani do tego projektu. Że wszystko mają gotowe w zasadzie, tylko czekają na tą inwestycję, żeby polski rząd zainteresować i się zgodził. No i to, no jak powiadam, znakomita audycja była, taka obrazująca nam, zwykłym ludziom, piękno tej inwestycji zasadno.
No właśnie, a dzisiaj też jest świetna, bo mamy...
No świetnie, jest prześwietna.
Polska klimatyczna. Jakieś pytanie może pani ma, tak?
Są dwie alternatywy. Las, tak, który można by powiedzieć w cudzysłowie produktem ubocznym będzie drewno, a sam jest pochłaniaczem dwutlenku węgla, ale i można by bezpośrednio przy elektrowni. Pamiętam nawet cenę tej inwestycji, on tak szacował, że około 4 miliardów by to kosztowało, ale to są nieduże pieniądze w porównaniu do jakichś tam zatłaczania i tak dalej. W każdym razie chciałam przypomnieć, żeby się zainteresować. Profesor Wrzesiński, Politechnika Warszawska. Jak powiadam, źródło, to ta audycja bodaj z września, sprzed 3 lat.
Dziękuję bardzo pani,
pozdrawiamy. No i to wszystko, a jestem zachwycona słuchając. Serce rośnie, że mamy takich mądrych profesorów i takich mądrych ludzi. I ja wierzę głęboko, że rzeczywiście z zapaści Polskę można wydobyć.
Właśnie, bo pani takim radosnym głosem, pięknie uśmiechniętym, chociaż mówimy o trudnych sprawach. Także życzymy panu, żeby znaleźli się w polskim parlamencie.
Bardzo życzę, bardzo z sympatią olbrzymią. I z
olbrzymią, niech tam Poznań dobrze głosuje.
Że tak powiem. Wysłuchuję zawsze wypowiedzi i pana profesora Jędryska, i pana profesora Szyszka.
I wszystkich panów. Dziękuję bardzo, panie, pozdrawiamy serdecznie, że oddajemy głos panu.
Dziękuję bardzo za ten uśmiechnięty głos. Ja chciałem powiedzieć, że zgadzam się z panią. Polska ma wyśmienitą kadrę naukową.
i możliwości techniczne i rozwój tych metod jest ogromny i w tym kierunku trzeba iść i trzeba się bronić przed tymi technologiami, które są obce dla polskiej gospodarki, które blokują polską gospodarkę, które narzucają na obce rozwiązania. No to profesor Jędrysek jest wyśmienitym przykładem tego, w jaki sposób można naukę wykorzystywać nie tylko w geologii, a również i w polityce geologicznej, ale o tym być może porozmawiamy sobie na koniec spotkania. Naprawdę ma pani rację, polska nauka jest wyśmienita, ale trzeba ją wspomagać.
I to co, odpowiedź, czy mamy kolejny telefon? Kolejny. Tak. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana profesora.
A kto mówi, pani?
Bogdan Słuchacz z Warszawy.
Tak, panie Bogdanie.
Panie profesorze, mam pytanie. Czy Piotr Szyszko, kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z Warszawy numer 31 na liście PiS, jest pana rodziną? Pytam, ponieważ doceniam pana wielkie osiągnięcia naukowe i zasługi dla dobra Polski. Znam zaangażowanie pana Piotra Szyszko i uważam, że dał się poznać jako dobry samorządowiec.
No, słuchamy, tak?
Tak, no oczywiście.
Czy to jest zbieżność nazw?
Pana profesora.
Dobrze.
Tak, no dziękuję
bardzo.
Tutaj, panie Bogdanie, rzeczywiście Piotr Szyszko startuje z 31 miejsca w Warszawie i znam to dobrze, dlatego że to jest mój bratanek po prostu, to jest syn mojego brata. Startuje w Warszawie, jest radnym, jest człowiekiem sprawnym, dobrym, skończył studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej podyplomowe. Jest sprawnym, ja bym powiedział, również radnym. Jakby ktoś miał ochotę głosować na pana Piotra Szyszko, to serdecznie zapraszam. Ale nie w moim okręgu on startuje. Startuje jako, powiedzmy, na pozycji numer 31 w Warszawie. Serdecznie go pozdrawiam, o ile nas słucha. Będzie mi niezwykle miło, gdy dostanie również głosy od radiosłuchaczy. Dziękuję państwu bardzo. Tak, to mój bratanek.
Właśnie, tu będzie dwóch panów posłów Szyszko i też będzie pięknie. Zresztą pan tutaj Piotr był... W naszej audycji pamiętam o szkole.
Był tu chyba w audycji, skończył retorykę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pamiętam, w studia podyplomowe.
A z lasem jest związany też? Z lasami?
Z lasami raczej nie, ale bo skończył studia, jest specjalistą od spraw związanych z turystyką,
z
projektowaniem spraw związanych z turystyką.
Pięknie. To mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Serdecznie go pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Tylko wielka prośba o przyciszenie radia, kiedy mówimy. Dobrze? Halo, halo?
Tak, dobrze już.
Tak, proszę bardzo, słuchamy pana.
Dzień dobry, szczęść Boże, z Zakopanego.
Witamy, szczęść Boże.
Proszę państwa, ja chciałem, jak pan prezes Kaczyński był w studiu, ale nie udało mi się zadzwonić i przesłałem do Radia Maria dzisiaj wtedy około godziny 18:19 plik dokumentów w sprawie wyborów. To znaczy, o co chodzi? W 2011 roku, gdy byłem mężem zaufania, stwierdziłem fałszowanie wyborów, zrobiłem skargę do Państwowej Komisji Wyborczej, oni przesłali do Sądu Najwyższego, Izba Ubezpieczeń Społecznych i tak dalej. No i ja się długo to doczekałem, ja się zwróciłem później do senatora Koguta w tej sprawie, żeby mi pomógł, bo skoro uznali, że doszło do tego, do sfałszowania, no więc przesłali do Sądu Najwyższego i gdy dostałem tą wiadomość, że przesłali do Sądu Najwyższego moje materiały, to sporządziłem taki wniosek dowodowy opisujący mechanizm tych fałszowania wyborów tutaj w Zakopanem.
Dobrze, ale panie Zygmuncie, kochany, bo tak, nie mamy pana, nie mamy pana prezesa, a mamy temat troszkę... Tak,
dwie minutkę jeszcze.
Uczulić, tak? Uczulić.
No i kiedy po prostu... Sąd Najwyższy dokonał sfałszowania dokumentów, dokonał antydatowania tej skargi mojej. Zwróciłem się do pana senatora Koguta, by mi pomógł, do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, a ja, żeby poruszył tą sprawę, tego ewidentnego fałszerstwa. No a pan Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, przeczytam tylko to pismo, do pana Koguta, do pana senatora. Szanowny panie ministrze, w związku z prośbą z dnia 21 lipca 2011 roku z pana Zygmunta Kaciczaka, no cóż, podaję nazwisko, przesyłam w załączeniu kopię dokumentów, 15 dokumentów.
Panie Zygmuncie, ale naprawdę, bo teraz nie mamy nawet panu jak pomóc, tylko tracimy czas, a nasi słuchacze już by się dotelefonowali. Niech pan to jeszcze raz opisze i do pana Koguta prześle, albo ja panu poza anteną mogę pomóc w kontakcie, dobrze? I w ten sposób załatwimy sprawę, bo tak to będziemy, prawda, uczestniczyli w czymś, co na razie nie jest poza tematem. Pozdrawiam pana serdecznie. Pan Robert Telus, bardzo proszę.
Jest to taka szczegółowa sprawa, ale ja myślę, że przy okazji można w tym momencie powiedzieć o tym, żeby te wybory, które nadchodzą, żebyśmy dobrze kontrolowali. Potrzebni są mężowie zaufania. Gdyby nas ktoś słuchał w tej chwili z naszych okręgów, z tych, których jesteśmy, z podwarszawskiego, czy z radomskiego, czy z wrocławskiego, czy z mojego piotrkowskiego, z Opoczna, i chciałby wziąć udział w wyborach jako mąż zaufania, to prosimy, żeby się zgłosić. Naprawdę potrzebujemy wiele osób, którzy pomogą nam w tym, żebyśmy te wybory przypilnowały, żeby te wybory były sprawiedliwie przeprowadzone. Dlatego jeżeli słuchają nas osoby, które chcą się poświęcić ten jeden dzień dla Polski, to zapraszamy ich, żeby się do nas skontaktowali, do naszych biur, żebyśmy mogli wspólnie przeprowadzić te wybory tak, żeby one były sprawiedliwe.
O tym pamiętamy, to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie brakło tych mężów zaufania, i to, co wchodzi na wszystkie audycje na tego typu, to naprawdę uwaga, nie wychodźmy nawet na posiłek. Ktoś tam mówi, żeby sobie kanapki wziąć, termos, bo idzie, no gra o wielką stawkę, prawda? To nie jest wybór, za przeproszeniem, sołtysa, bo to też jest ważna osoba, bo stoi na czele gromady, ale jednej, prawda? Natomiast tu mamy parlament polski. I tu już telefon, panie profesorze, chyba, że do Adrem.
Znaczy rzeczywiście bardzo ważne jest, aby być mężem zaufania. Ja byłem w kilku, nawet nastu komisjach mężem zaufania i to rzeczywiście porządkuje pracę, i ci, którzy w komisji pracują, jednak się bardziej pilnują i po prostu nie fałszują.
No tak. 23:02, drodzy państwo, czas płynie szybko, temat ważny. Odbieramy telefon, bardzo proszę. Słuchamy.
Halo, panie. Szczęść Boże.
Witamy, kto jest z nami?
Anna Szmitrodziewicz, bardzo mi miło. Witam radiosłuchaczy.
Witamy panią Annę. Bardzo prosimy panią Annę, słuchamy pani pytania.
Halo?
Tak, słuchamy pani pytania, bardzo prosimy. Halo, nie słychać nas? Nie wiem, czy jakiś problem. Proszę bardzo, pani Anno, jest pani na antenie. Halo?
Przerwało.
Niestety. No to następny telefon chcemy odebrać. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
No to następny telefon chcemy odebrać.
Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy cierpliwie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto i skąd jest pan na antenie? No bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim. Kłania się Paweł Rychlik z ziemi wieluńskiej, z Wielunia.
Szczęść Boże.
Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić znakomitych gości. Pana profesora Jędryska, pana profesora Szyszkę, jak i posła z okręgu obok, radomszczańskiego, pana posła Telusa. Szanowni Państwo, właśnie jestem radnym powiatu wieluńskiego i właśnie niedawno wróciłem spotkania takiego wiejskiego. Mianowicie tutaj w Wieluniu, na ziemi wieluńskiej, powraca temat wiatraków. Mianowicie całkiem prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie w czterech gminach powiatu wieluńskiego powstanie 40 wiatraków. No i tutaj my, jako samorządowcy, jako też obywatele, mieszkańcy, jesteśmy wobec tego bezradni. To jest taka ewidentna inżynieria środowiska naturalnego. Jeden wiatrak, o ile mi wiadomo, prawdopodobnie ma powstać około 380 metrów od zabudowań mieszkalnych. I tutaj nie ukrywam, że wiążemy ogromne nadzieje z nowym rządem, który, jeśli Pan Bóg da, a mam nadzieję, że da, wprowadzi prawo, które pozwoli na to, że ludzie, mieszkańcy właśnie też ziemi wieluńskiej, będą na co dzień spać spokojnie, nie będą musieli, mówiąc dosłownie, walczyć z wiatrakami.
Tak jest. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję panu bardzo i życzymy siły i walki, determinacji no, w tym dziele, bo to jest niełatwa sprawa, bo wiemy, jakie mocne jest lobby, ale oddaję już głos naszym gościom, tak?
Dziękuję uprzejmie.
Zacznę. Pan poseł Robert Telus, a drugi kto?
Ja może tutaj dwa słowa, dlatego że Wieluń, moje województwo, nie mój okręg, ale moje województwo. Jeżeli chodzi o tą sprawę, na pewno pomożemy. Tam jest poseł Piotr Polak w pana okręgu, pan na pewno zna. Piotrek Polak na pewno, znaczy on już w tej sprawie, jeżeli chodzi o wiatraki w Wieluniu, wiem, że działał, bo ze mną się w tej sprawie też kontaktował. Jeżeli chodzi o taką już globalną sprawę, nasza ustawa Prawa i Sprawiedliwości, która zakładała, że nie można budować wiatraków w mniejszej odległości niż 3 kilometry, leżała prawie do końca tej kadencji w zamrażarce. Pani marszałek nie chciała jej dopuścić do procedowania, a jak już dopuściła, to tą odległość wyrzucono z tej ustawy, dlatego że nie lobby wiatrakowe jest w Polsce tak silne, że nie pozwala na to, żeby taki zapis w ustawie był, ale my na pewno to zmienimy, na pewno to musimy uregulować. I to jest sprawa nie tylko mieszkańców, może tak, przede wszystkim mieszkańców, ale również do nas zwracają się samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, którzy też chcieliby, żeby to było uregulowane w ustawie, żeby on nie musiał, taki wójt, burmistrz, sam decydować w tej sprawie. On też chciał, wójtowie, burmistrzowie, samorządy też chcieliby, żeby to była sprawa uregulowana odległości wiatraków od budynków. I jestem przekonany, że jeżeli nam się to uda, po 25 taką ustawę wprowadzimy i tą odległość na pewno określimy.
Poza tym trzeba pamiętać, że produkcja energii to jest konkurencja z innymi krajami. Teraz to surowce, profil surowcowy determinuje profil energetyczny. W wypadku Polski akurat energia, siła wiatru jest stosunkowo mała w stosunku do krajów na przykład takiej Danii czy nawet Niemiec. Podobnie w przypadku fotowoltaiki. My mamy mniejsze promienienie słoneczne niż na przykład jest we Włoszech czy w południe Francji. W związku z tym nie możemy inwestować w te dziedziny, dofinansowywać kosztem węgla, kosztem geotermii, kosztem przetwarzania biomasy na wysokiej jakości paliwa, bo tu jest wielki nasz potencjał. Właśnie w geotermii, w biopaliwach to jest nasz, w ogóle w biomasie to jest nasz potencjał. Natomiast energia wiatrowa u nas może zamortyzować się po 3-4-krotnie nawet dłużej musi trwać niż w Danii, żeby się zamortyzował wiatrak. On w tym czasie przestanie już być efektywny. Podobnie w przypadku fotowoltaiki, ale wiemy o tym, że bardzo za tym zabiegało PSL. No i to jest bardzo takie dla mnie, no powiedzmy, mocno podejrzamy i zapewniam, że to jest eufemizm.
Pan.
I mamy kolejny trochę. Nie, pan poseł Dariusz Bąk. Bardzo proszę, panie pośle, słuchamy pana. Słuchamy, tak?
Sprawa wiatraków, tych farm wiatrowych w Polsce, to jest również niszczące działanie rządów PO-PSL. W 2008 roku podpisał premier Donald Tusk pakiet klimatyczny, gdzie nie po tym zdarzeniu nie wprowadzono odpowiedniego prawa. Pomimo, że się posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagali, żeby stworzyć ustawę o odnawialnych źródłach energii, nie chciano tego zrobić. Stworzono w Polsce wolną amerykankę. I w tej chwili doszło do sytuacji takiej, że masowo powstają stowarzyszenia, gdzie ludność sama musi się bronić przed inwazją obcych firm, które na terenach wiejskich budują wiatraki. Jest to zakłócenie zrównoważonego rozwoju Polski. Wokół wiatraków tworzą się strefy śmierci. Tam giną zwierzęta, ptaki. I nie może tak być, żeby to wszystko odbywało się bez koordynacji i właściwego prawa. I dlatego, jeżeli nastąpi zmiana władzy w Polsce, będzie to uregulowane prawem i wreszcie ludzie na obszarach wiejskich swobodnie będą mogli korzystać ze swojej własności.
No właśnie, tylko te są takie sytuacje, są takie małe wioski czy osiedla, ktoś tam radę tą osiedlową czy wiejską przekupuje, robi jakiś festyn, potem się robi referendum i mówi się, że dana miejscowość to i to otrzyma dzięki kilku, prawda? I to jest też takie, ta korzyść na rok, na dwa zakrywa wyobraźnię na dalsze lat, na przyszłość. A wiem, że są takie przypadki. Tak to się, ci tacy zasadźcy przyjeżdżają pierwsi, nie?
Nie są takie przypadki, to jest standard. Standard, oni tak, to tak, robią. Tak, po prostu najpierw przekupują sołtysa, radnych, tam mówią, że
paczkę bananów, prawda, przywożą.
Tak, potem obiecują, że na ich działkach postawią te wiatraki, podpisują z nimi umowy, a później już nie można się wycofać z takiej umowy.
I mamy telefon, bardzo proszę, jeżeli się nie mylę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią. Jakie imię Pani?
Mówi Agnieszka Curyl-Kathun, dzwonię z miejscowości Bobolice.
Witamy Pani Agnieszko, bardzo proszę. Słuchamy Panią.
Proszę Pana księdza, proszę księdza redaktorów i Panów posłów, profesorów o taką uwagę i zastanowienie się nad tym problemem. Od 10 lat nie możemy prowadzić gospodarstwa rolnego, ponieważ nasze uprawy są systematycznie niszczone przez zwierzynę. I tu słuchanie o zrównoważonym rozwoju i polityce rolnej, w naszym przypadku to w ogóle nie ma sensu. Skłócanie rolników unijnych z polskimi rolnikami to też jest niecelowe, ponieważ uważam, że polscy rolnicy mają dopłaty na takim samym poziomie jak rolnicy unijni, biorąc pod uwagę PROWy, dotacje na maszyny rolnicze, na tak zwane zazielenienia, ptaszki, ekologiczne uprawy, perze, sadzonki, orzechów, jabłonek. Uważam, że mamy na tym samym poziomie dopłaty. W Unii nie ma takich ceregieli dopłat przyznawanych na ptaszki, na użytki tak zwane ekologiczne, gdzie się mulczuje też, a nie prowadzi się racjonalnej gospodarki. Mało tego, w Polsce mamy do czynienia z prawem łowieckim, które ono jest, jak to się mówi, nieracjonalne. To prawo łowieckie i nie prowadzi się racjonalnej gospodarki łowieckiej w Polsce, ponieważ się prowadzą gospodarkę łowiecką kosztem nas rolników. To my rolnicy hodujemy zwierzynę na naszych polach, zwierzynę jest skarbu państwa, jeśli nie chcą płacić za szkody łowieckie. Zużywamy zasoby. Tu się kłóci zrównoważony rozwój. Zużywamy zasoby, a nie produkujemy. Zużywamy wozy, paliwo na 7 ton pszenicy, produkujemy raptem tej pszenicy 4 tony hektara. To my produkujemy żywność. Po głowie świń spada. Dlaczego spada? To nie dlatego, że Unia, to nam po głowie świń spadało do tych 9 milionów. To również polityka rolna zmusza naszego kraju do tego, że ludzie rezygnują z uprawy pszenicy, z uprawy rzepaku, z uprawy kukurydzy, bo ich pola są systematycznie niszczone przez zwierzynę. Po głowie jelenia rośnie, nawet w naszych stronach jest o 300-400% większe niż powinno być. Dzików to już teraz nie powiem, bo na zachodniopomorskim jest najwięcej dzików w Polsce. I tutaj mówienie o PO i PSL, całym sercem jestem z PiS-em. Wiem to od razu. Ale słuchając profesora Szyszko i słuchając profesora, nie profesora, tylko pana pod sobą, to po prostu aż mi się robi słabo. Robi mi się słabo również po przeczytaniu interpelacji, odpowiedzi na interpelację poselską z 2007 roku, gdzie profesor Szyszko był ministrem rolnictwa. On nie zauważył problemu odszkodowań, gdyż podał kwotę 2005-2006 ponad 24 miliony złotych odszkodowań i tu nie widzi problemu. Pisze, że łowiectwo jest idealne w Polsce, polski model łowiecki jest idealny. To nie jest prawdą, panie profesorze, bo gdyby przyjąć ten model łowiecki w całej innej Unii, to by wybuchły rewolty w samej
Zjednoczonych. Ale już pani Agnieszko, zanim...
Polscy rolnicy...
Pani jest... Mam pytanie, czy pani jest rolnikiem? Czy pani...
Jestem rolnikiem, posiadam 280 hektarów użytków rolnych, uprawiam zboże, pszenicę, kukurydzę, rzepak, hoduję świnie, hoduję krowy.
280 hektarów.
Według mojej oceny to też dwutlenek węgla nie jest problemem w Polsce, tylko znaczy teraz jestem tak podejmowana, że nie mogę po prostu zbierać myśli. To nie dwutlenek węgla jest problemem globalnych zarząd ekologii, tylko fosfor. Powiem szczerze tak. Trzeba coś zrobić z tym prawem łowieckim w Polsce, bo to nie da rady. Rolnicy tego nie uciągną. I mówienie, że szkody łowieckie wynoszą 62 miliony złotych, to jest bzdura, bo te szkody łowieckie są nie przez nikogo nieoszacowane. Uważamy, że szkody łowieckie w Polsce wynoszą nawet 1 miliard złotych. Tu padły liczby, że 3-4 miliony w rolnictwie pracuje. Nam się zabiera narzędzia do pracy, nam się zabiera pieniądze, nam się tracimy zdolności finansowe, przepływy pieniężne nam tutaj się blokuje. My nie możemy się rozwijać. Powiem szczerze, że ludzie nie wiedzą w Polsce, na jakiej zasadzie działają te koła łowieckie, jak wyglądają te szacowania szkód łowieckich. Szacowania szkód łowieckich odbywają się tak, że to rolnik pisze o zgłoszeniu szkody łowieckiej, myśliwi przyjeżdżają do rolnika, szacują tyle, ile chcą, płacą tyle, ile chcą, oszukują na liczenie tych strat. po prostu nie do przyjęcia i nie do pomyślenia. Tutaj ci posłowie, którzy są obecni w Radzie Maryja, profesor Szyszko i profesor Bąk, są w tej komisji łowieckiej. I tutaj dla tych posłów nie stanowi problemu, czy to mają kolegów z PO, czy z PSL, czy z SLD. Czytałam taki fajny artykuł w Łowcu Polskim. Oni stworzyli taką koalicję ponadpartyjną. Oni tutaj się mogą w tym wspólnym interesie łowieckim dogadać. Nawet w audycji padło słowo, że warto nabyć więcej niż zwierzyna. Mówi się o silnym lobby wiatrakowym. Uważam, że lobby wiatrakowe jest w porównaniu, do tego lobby łowieckiego.
Panie Agnieszko, ale tak wszystko do jednego worka żeśmy włożyli i tak to nie będzie dobre na przyszłość. Dziękuję Pani bardzo, bo problemy Pani zauważamy, ale to też, widzi Pani, Polska też jest różna. Są gospodarstwa takie wielkie, jak Pani ma 280 hektarów, zrozumiałem, a są też i mniejsze. Pomyślmy, co te mniejsze mają powiedzieć, jeżeli już to tak jest, taka skala zniszczeń, jak Pani to pokazuje. W każdym razie... No, oddajesz głos panom, bo najbardziej tutaj dotknięci byli, zauważeni, pan poseł i pan profesor Dariusz Bąk i pan profesor Jan Szyszko.
Pierwsze, no to należy się pani wyjaśnienie, że chyba pani ze złych źródeł korzysta, bo rolnicy polscy mają o wiele mniejsze dopłaty bezpośrednie niż rolnicy starej piętnastki. Chociażby na dzień dzisiejszy porównam, że w Polsce jest... dopłata około 250 euro do hektara, a w Niemczech około 400 euro do hektara. I to jest od momentu wejścia do Unii Europejskiej bierzemy około 50% średnio tego, co biorą rolnicy w innych państwach Unii Europejskiej. Także proszę zapoznać się z właściwymi źródłami, bo pani tutaj właśnie twierdząco mówiła o sprawach, które są nieprawdziwe. Te dane, które pani podawała. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, sprawa łowiecka. To wszystko jest uregulowane ustawą łowiecką i tam jest napisane, jak się szacuje szkody, kto szacuje szkody. I jest napisane również, kto wydzierżawia obwody łowieckie. Obwody polne wydzierżawia starosta, a obwody leśne wydzierżawia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. I jeżeli jest problem, jeżeli pani w indywidualnym przypadku miała problem, trzeba się zgłosić do starosty, a ten ma narzędzia, którym nie może spowodować, żeby szkody były właściwie naliczone i wypłacone. Ale z tego, co się orientujemy, to są odosobnione przypadki. Ja chcę pani powiedzieć, bo pani tutaj była, wprawdzie powiedziała, że pani popiera PiS, ale pani obrońcą stała się tutaj PO i PSL, to chcę pani powiedzieć, że właśnie sprawa szacowania szkód łowieckich i funkcjonowania łowiectwa w Polsce, naprawy ustawy łowieckiej w tej kadencji Sejmu były przedmiotem pracy posłów. Było już wszystko opracowane, właśnie stworzył się zespół ponadpartyjny, opracowano, przeszło przez podkomisję, przez komisję ten projekt ustawy przeszedł, tylko żeby przegłosował Sejm. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie koalicja rządząca PO i PSL nie poddała pod głosowanie wypracowanego przez podkomisję i komisję projektu zmiany ustawy łowieckiej. I dlatego proszę obiektywnie podchodzić do zdarzeń, które mają miejsce w sferze gospodarki łowieckiej. To tyle ja, żeby stwierdzić fakty. Chciałem pani wyjaśnić.
Kropka.
Ja mówię, tak jeszcze pan profesor, podziękować tak? pani za ten głos w dyskusji. Mnie się wydaje, że pani jest osobą młodą, ale również dobrym rolnikiem i z tego, co z pani wypowiedzi wynika, że pani rzeczywiście na rolnictwie się zna. A również się zna pani na tym rolnictwie takim troszeczkę wielkoobszarowym, bo 280 hektarów, to muszę powiedzieć, no wiem co to jest, prawda, bo to jest no dosyć duży obszar i trzeba go by obejść jednego dnia, nie wiem czy by dał radę, ale może by dał radę, ale 8 godzin trzeba na pewno w kółko iść. A więc na pewno pani jest dobrym rolnikiem i zorientowana. Natomiast no, chcę pani powiedzieć, że no, tu nie zgadzam się z tym zarzutem, że powstał ponad podziałami, to znaczy, że taki zespół lobbystyczny, dlatego, że również ponad podziałami powstała inicjatywa w obronie polskich lasów i z tym się bardzo mocno cieszę i tym no, chwalę nawet, że ponad wszelkimi podziałami politycznymi udało nam się zebrać ponad 3 miliony podpisów w obronie polskich lasów i polskiej ziemi, a problem ziemi rzeczywiście w tym rejonie występuje, gdzie pani, z którego pani pochodzi, dlatego, że chociażby sprawa no, pana Edwarda Kosmala, czy też rolników z Solidarności RI, jest niezwykle w tej chwili nośna z tego powodu, że zostali dość brutalnie potraktowani przez wymiar sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o sprawy związane z łowiectwem polskim, tak, uważam, że to jest wzór dla całego świata, dlatego że trzeba brać pod uwagę coś innego, a mianowicie jak polski model łowiectwa wywiera wpływ między innymi na sprawy związane z bioróżnorodnością, z gospodarowaniem populacjami i również trzeba powiedzieć, że ten model polskiego łowiectwa jest niezwykle mocno atakowany i wręcz nieraz nie daje mu się spełniać swojej roli. O tym powiedział przed chwileczką pan poseł Bąk, dlatego że jest prawo, które mówi, kto za co jest odpowiedzialny i w jaki sposób ewentualnie trzeba szybko reagować, o ile następuje wzrost występowania ilościowego, na przykład zwierzyny. To są przepisy odnośnie ostrzałów redukcyjnych. Natomiast również chcę powiedzieć, że zwierzyna bardzo mocno reaguje na ten sposób, w jaki sposób się uprawia ten układ przestrzenny, czy rolę. O ile powstają wielkie połacie kukurydzy, nasion wysokoenergetycznych, w tej chwili mogę tak powiedzieć, no to oczywiście zwierzyna również reaguje na to, reaguje i swoim behawiorem, czyli nie chce wychodzić stamtąd, ciężko ją redukować, a z drugiej strony reaguje tymi wskaźnikami populacyjnymi, na przykład 3 miotami w ciągu 1 roku. I to powinno być również wzięte pod uwagę. A więc polski model łowiectwa jest wzorem z punktu widzenia kształtowania układów przyrodniczych. Tu zgadzam się z panią, że fosfor jest niezwykle ważną sprawą, natomiast odnośnie fosforu to już układy międzynarodowe tu bardzo mocno decydują o tym, a Polska staje się co nieco niezależna. Jak pani wie, zupełnie inna prasa i innego rejonu Europy reagowała wtedy, kiedy mówiliśmy, że mniej będziemy puszczali fosforu do Bałtyku, a inna prasa reagowała, jak mówiliśmy, że zamkniemy całkowicie możliwość produkcji detergentów w oparciu o fosfor i wtedy całkowicie inna prasa
ale ogólnie, i całkowicie innego kraju reagowała. Ale ogólnie, przepraszam, pani mówiła, że ona popiera PiS, więc jeżeli pani popiera PiS, to te rozwiązanie się na pewno znajdzie tych problemów w przyszłości, więc tu się razem to nic nie, że tak powiem, nie zderza, bo polityka jest jednorodna, prawda? Tutaj panów i Prawa i Sprawiedliwości, myślenie tu polityczne i rozwiązania
ja
też.
Ja tylko może jeszcze tylko jedno zdanie.
Pan poseł Telus już czeka słuchacz nasz cierpliwie.
Tylko jedno zdanie, bardzo bo pani proszę. Agnieszka oprócz tego, że zadzwoniła, to pisze też do mnie na Facebooku, bo słucha naszego programu i też odniosła się do posła Dariusza Bąka, że nie są to obosobnione przypadki, jeżeli chodzi o odszkodowania, i że w dużej części Polska cierpi na tych odszkodowaniach rolnicy. I tu się, panie pośle, zgadza, że bardzo często koła łowieckie źle wyceniają i tutaj to już trzeba to uregulować. I musimy to uregulować, jeżeli chodzi o odszkodowania dla rolników, bo często zdarza się tak, że jest to źle wyceniane. I to myślę, że to jest praca dla nas na następną kadencję. Musimy po prostu to wyregulować.
A tematem dzisiaj jest polityka klimatyczna, szansą dla Polski. O łowiectwie kiedyś powiemy, o jego korzyściach i
specjalną audycję zrobimy.
Będzie coś takiego, prawda? Postu spuszcz. A teraz mamy telefon i następny. Pan czeka na długo już. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Staszek z Warszawy.
Witam.
Ja w innym temacie chciałem troszeczkę, mianowicie to też wiąże się z ochroną środowiska, mianowicie gospodarka wodna. I tu chodzi mi o taką rzecz, gospodarkę wodną w połączeniu ze ściekami. W Polsce zaistniała taka tragiczna metoda, nie wiem dlaczego, to jest sprawa przepisów. Mianowicie cała woda z tak zwanej burzówki, czyli z dachów, jest pchana do kanalizacji i do oczyszczalni. Czyli sobie, jak to się mówi, strzelamy bardzo mocno w stopę, bo z jednej strony nie nasze oczyszczalnie nie wyrabiają, bo mają po pierwsze gigantyczną ilość ścieków, które nie są żadnymi ściekami, tylko czystą wodą. Natomiast mają również zachwiany całkowicie proces technologiczny, ponieważ ścieki nie są równe, a to jest bardzo istotne dla oczyszczalni, tylko ścieki są różne, bo w momencie, kiedy wpada duży deszcz, wpada gigantyczna ilość wody i te ścieki, czystej wody zresztą, idealnie są oczyszczone. I mamy w tym momencie, u nas się mało tego, w wielu gminach, na skutek przepisów, które istnieją, gminy sobie narzucają, że na przykład budują oczyszczalnie i żądają, że bezwzględnie ma być podłączona burzówka do oczyszczalni, a następnie każą płacić od powierzchni dachów. Czyli dochodzimy do absurdalnej rzeczy, że czyścimy coś, co jest idealnie czyste, opada nam poziom wód gruntowych w sposób katastrofalny, a my nic z tym fantem nie robimy. Że było ciekawiej, dawniej to funkcjonowało normalnie, bo były podwójne. Była tak zwana kanalizacja i burzówka. Burzówka była odprowadzona wprost. Niestety nie była, może w niektórych rejonach była tylko drenowana i wpuszczana, natomiast nie było żadnego problemu. Natomiast w chwili obecnej, ja nawet wiem, że na Mazurach, gdzie po Niemcach funkcjonowały takie podwójne kanalizacje, się kasuje i się ładuje wszystko do jednego wora, ponieważ ta ułatwiają przepisy. I to takie ta prośba do panów posłów o zwrócenie tego tematu, bo to rośnie, narasta i wcale nie jest pozytywne. To tylko taką drobną rzecz chciałem wrzucić.
Dziękujemy panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. I już tak, pan poseł Robert Telus, pan poseł...
Ja tylko jednym zdaniem powiem. No,
Mariusz
Ojon. Oczywiście 100% ma pan rację. Ja byłem przez 8 lat prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, to w tym między innymi oczyszczalnie, ale to jest, są różne systemy, jeżeli chodzi o odwodnienie deszczówki. Są systemy ogólnospławne i są systemy rozdzielne. Jeżeli jest ogólnospławna, w niektórych miastach tak jest, to wtedy i deszczówka, i ścieki są w jednej, jakby w jednej rurze i idą do oczyszczalni. Jest to niedobre, jest to złe rozwiązanie, ale tak po prostu funkcjonuje. Nie wszystkie miasta stać na to, żeby zrobić rozdzielną kanalizację. Ale w 100% się z panem zgadzam, że jest to problem i dla oczyszczalni ścieków.
Tak, oczywiście jest to problem dla oczyszczalni ścieków, ale jest to sprawa projektowa i projektant w ten sposób zaprojektował. Tak. I nie można mieć pretensji do państwa, o ile istnieją przepisy, ale pozwalające na to, a te przepisy powstały niedawno, dlatego że ja pamiętam poprzednio, coś takiego w ogóle nie mogło istnieć, bo musiała być w mieście instalacja rozdzielno-spławna, gdyż inaczej, no szanowni państwo, przy dużych opadach deszczu, a przy zabetonowanej całym osiedlu, no te niepochłaniana jest woda nawet w tych jednospławnych, ogólnospławnych systemach. Po prostu zalewane są całe piwnice, no domy, bo to wszystko cofa.
Cofa, bo jest za dużo i tak dalej.
Skoro jest beton, to nie można, to wsiąka, to wszystko idzie do instalacji. Tego rodzaju błędy są, również błędy tego rodzaju są w Warszawie, ale to są sprawy projektantów i to są sprawy w gruncie rzeczy związane z samorządami.
Tak przy okazji, jeśli mogę, cała w ogóle gospodarka wodna leży, ta ostatnie lata w szczególności, to jest totalna kompromitacja. Ramowa dyrektywa wodna, która przewidywała również te sprawy związane z oczyszczalniami i nie tylko, przede wszystkim z ochroną wód podziemnych, została zawalona. System Kapośka, który rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał, budowy oczyszczalni powinny się skończyć w tym roku, każde miasto powyżej 15, każde osiedle powyżej 2000 mieszkańców musi mieć własną oczyszczalnię i tak dalej, tego nie ma. Cały przecież system Odra 2006, który 14 lat trwa, z czego 8 lat pod rządami PO-PSL, jest totalną kompromitacją, 20% wykonanego planu. W tej chwili będzie, tak to już szczytem jest próg wodny w Malczycach, gdzie miała być produkowana energia elektryczna, 9 MW, 60% wykonane, wszystko prawdopodobnie będzie teraz wykonawca opuści plac budowy, trzeba będzie to zabezpieczyć, 400 milionów złotych strat bezpośrednich od razu, natychmiast przez najbliższe lata, potem nowe projekty, nowe, praktycznie wszystko od nowa trzeba zaczynać w Odrze 2006, poza wrocławskim węzłem wodnym i mimo wszystko, racibożem, jakoś tam on będzie. Reszta po prostu nie istnieje w praktyce. 20% wykonano planu. To jest może w ten sposób. Nawet nie 20%, bo jeśli się wykonuje na 100 zaplanowanych mostów, 20, ale tylko do połowy, to znaczy, że mostu żadnego nie ma. Tak wykonało to Platforma Obywatelska. Wydano mnóstwo pieniędzy i nic z tego nie ma. Cała gospodarka wodna leży.
Dziękujemy bardzo. Chyba już jeden z ostatnich telefonów w tej audycji. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Pozdrawiam serdecznie moich rozmówców. Andrzej Śniegula, województwo sieradzkie, okręg numer 11.
Witamy.
Szanowni Państwo, jeśli można włączyć się tutaj właśnie do rozmowy. Powiem, że nie oglądałem, że nie słuchałem od początku, ale jeśli można, najważniejszy problem, najważniejszy temat, który w tej chwili w Polsce istnieje, aresztowanie polskich rolników. To jest rzecz niedopuszczalne, niesamowite, żeby w ten sposób mógł rząd posunąć się do takiej ostateczności. Kilka dni czy kilkanaście dni temu posądzono pana Macierewicza, że powiedział, że tak jest jak za pana Bieruta. Prawda? I teraz do tego dochodzi, że taka sytuacja jest. Między innymi u nas rolnicy zaczynają o tym się dowiadywać. I chciałbym zwrócić uwagę na taki element. Pan Bóg, jeżeli kogoś chce ukarać, to najpierw mu rozum odbiera. I ja myślę, że ten rozum odebrano tym, którzy aresztowali, rządzącym, prawda? Bo myślę, że to jest tutaj akurat posunięcie tego typu. Z wielką ubolewaniem dla tych naszych kolegów aresztowanych, którzy razem w Zielonym Miasteczku z nami byli, ale to oni wyciągnęli ten temat, prawda? Oni jako osoby, które, prawda, najbardziej są upokorzone przez to, prawda? Ale dzięki tym osobom wyszło na jaw pewne rzeczy, prawda? I o tym już zaczyna się mówić i tak dalej. Bo rolnicy są bardzo zbulwersowani. Ja przy tej okazji, jeśli można, szanowni państwo, mogę, panie redaktorze, takie ogłoszenie małe podać, prawda? Otóż w dniu 23 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie z panem europosłem Januszem Wojciechowskim w Warcie przy Domu Kultury. To jest okręg numer 11 naszego okręgu wyborczego, z którego ja startuję również, prawda? Mam pozycję numer 13. I prawda, tutaj pan Janusz Wojciechowski te rzeczy stawia na pierwszym miejscu w rozmowie z rolnikami, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć właśnie w Zielowie i wielu innych. Także dzięki Bogu, że udało mi się dodzwonić do redakcji, prawda? Serdecznie
dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie i my też w tych spotkaniach będziemy przypominać. Tego samego dnia tutaj patrzę, informacja dopłynęła 23 o godzinie 19 w Ząbkach. Spotyka się pan profesor Jan Szyszko z sali księdza Jerzego Popiełuszki, Kościół Świętej Trójcy, ulica Piłsudskiego. I temat spotkania broniliśmy Polski, będziemy bronili jej nadal. Więc też przy okazji to dzielimy się tym. Bardzo prosimy. Teraz może tak już tytułem podsumowania, odpowiedź panu i tak, żeby troszeczkę już zaokrąglić i powiedzieć, no chyba już nie muszą panowie mówić, bo chciałem zapytać, co będziecie chcieli robić, jak będziecie w polskim parlamencie. Już tego nie trzeba mówić, bo wiemy, co do tej pory robicie. Gdzie się oddajecie, jakim, prawda, czynnościom, w sensie i zainteresowania i tak dalej, więc na pewno powiem tak, będzie kontynuacja, tak? Ogólnie mówiąc, waszych starań. To wiemy. Ale bardzo proszę tak po kolei, może to zacznijmy od pana profesora Jędryska i...
Ja może na końcu.
Na końcu pan profesor podsumuje tak.
Państwa, no, możemy wyjść z założenia, to jest pewne, że Polska jest najbogatszym surowcowo krajem Unii Europejskiej, w tym w szczególności, chociaż nie tylko surowce energetyczne. Te surowce determinują profil energetyczny, profil gospodarczy państwa i trzeba dbać o to, żebyśmy o tym zarządzali. W tej chwili tego zarządzania nie ma wcale. To rząd Tuska doprowadzi do tego, że największy atut stał się największym problemem Polaków, że dzisiaj kopalnie są nierentowne. Praktycznie wszystkie duże kopalnie są w Polsce nierentowne. Nawet KGHM ma potężne długi. Nie mówiąc o kopalni węgla kamiennego. To wszystko, mam wrażenie, było intencjonalne. Rozpoczęło się od 2012 roku już bardzo poważnie. Niemieckie firmy wchodziły po to, żeby robić audyt, a tak naprawdę w mojej opinii po to, żeby zdobyć pełną wiedzę i posterować być może nawet polskim rządem tak, albo żeby, że on niczego nie robił, żeby bronić polskich surowców energetycznych, w ogóle polskich surowców. I trzeba w tej chwili wrócić do naszych korzeni, bazować na tym. Przede wszystkim musimy zrewidować naszą pozycję w pakiecie klimatycznym, bo mówimy dzisiaj o klimacie, zacząć na tym zarabiać, wrócić do tego, żeby rozliczyć wreszcie protokół z Kioto i dopiero w oparciu o to budować silną gospodarkę opartą własne surowce. Możemy być naprawdę najbogatszym społeczeństwem Unii Europejskiej pod warunkiem, że będziemy korzystać z tego, co nam opatrzność dała i daj Boże, żebyśmy mogli to zrobić. To zależy od wyniku wyborów. Za kilka dni się rozstrzygnie.
Oby tak było, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, tutaj Wrocław, numer 10 na liście, lista numer 1, okręg wrocławski. Tak. I tam też nasze życzenie, drodzy państwo, żeby też razem z panem Mariuszem Orionem Jędryskiem pani Beata Kempa też zaszczepiła.
Myślę, że jest to bardzo realne.
Tworzymy z was parę parlamentarną, ale to jest jedno miasto bardzo ważne. Mówimy o tym, że tam jest przewaga PO, ale Też są nasi. No, tak, też są różni tutaj.
W czasie
też
dużej mobilizacji.
Mobilizacja też to występuje. Także tego życzymy, żeby za kilka dni tak się właśnie stało. Pan poseł Robert Telus, tak? Prosimy bardzo.
Ja jeszcze za czym spróbuję podsumować, to jeszcze odniosę się do telefonu pana Andrzeja. Panie Andrzeju, dziękujemy za ten telefon, za tą informację, o której pan mówił. Z tym, że jeżeli chodzi o rolników, którzy zostali zatrzymani za sprawę, która jest do końca nie jest jasną. No, wygląda to wszystko na to, że chcieli po prostu zatrzymać sprzedaż polskiej ziemi w obce ręce. To się nie spodobało wielu ludziom, tym, którzy no, chcieli tę ziemię kupić, dlatego zostali zatrzymani. Straszna, skandaliczna rzecz. O tej sprawie w ten dzień, kiedy zostali zatrzymani, mówił bardzo mocno w Sejmie, nawet dwa razy, bo mówił i w trakcie posiedzenia i później jako w oświadczeniach poselskich poseł Dariusz Bąk, który no, bronił tutaj polskiego rolnika, bronił tutaj tych właśnie, którzy zostali zatrzymani. Także panie Andrzeju, o tą sprawą żyjemy i o tej sprawie mówimy. Mówił pan również o spotkaniu w Zelowie. No, Zelów to już jest mój okręg, nie pan, panie Andrzeju, ale dobrze, że pan tam był na tym spotkaniu, także pozdrawiam pana Andrzeja Śniegulę. A jeżeli chodzi o zakończenie, panie ojcze redaktorze, jak również drodzy państwo, żebyśmy mogli zrealizować to, o czym mówimy. To, o czym mówimy w tej całej polityce klimatycznej, to, o czym mówimy w klimatyce, w tej całej polityce rolniczej. Potrzeba jest, żeby do Sejmu weszli ludzie uczciwi, ludzie, którzy są no, zdeterminowani, żeby walczyć o te nasze sprawy i tu w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Tak jak swego czasu profesor prezydent Lech Kaczyński walczył w Unii Europejskiej o nasze narodowe sprawy, czy premier Jarosław Kaczyński. Takich ludzi jest potrzeba w tej chwili w Sejmie, żeby mocno o te sprawy walczyć tam właśnie w Europie. No ostatnio mieliśmy suszę. Wiemy o tym, że nasi rolnicy muszą płacić wielkie odszkodowania, wielkie kary za przekroczenie kwot mlecznych. To jest straszna rzecz i tutaj już było potrzeba człowieka, który by pojechał do właśnie do Brukseli i o te sprawy walczył. Nie wiem, czy drodzy państwo wiecie, ale w tej chwili są miejsca, na przykład u mnie w Ostrowie, gdzie ja pochodzę w powiecie opoczyńskim, gdzie za mleko płacą 58 groszy. To są naprawdę skandaliczne rzeczy i tu potrzeba naprawdę takiego rządu. Potrzeba ludzi uczciwych, ludzi, którzy no, również się formują w różnych ruchach, a takich ludzi jest wiele na listach startujących z Akcji Katolickiej, z Ruchu Światło Życie. Myśmy w parlamencie w tej kadencji stworzyli taki zespół parlamentarny członków i sympatyków Ruchu Światło Życie i Akcji Katolickiej. Między innymi właśnie ja mam tą wielką przyjemność być przewodniczącym tego zespołu. Między innymi jest również profesor Jędrysek w tym zespole. 58 parlamentarzystów. To jest właśnie... Słucham? Tak, no to jest parlamentarzystów, którzy właśnie są w Ruchu Domowego Kościoła, Światło Życie. I myślę, że tacy ludzie powinni wejść do Sejmu. Jeżeli wejdą tacy ludzie do Sejmu, ta polityka będzie uczciwa i będziemy walczyć o te nasze narodowe sprawy, które są bardzo ważne dla nas.
Pan Robert Telus, tutaj jest lista numer jeden, oczywiście Piotrków Trybunalski. Trzeci na tej liście pan się znajduje. Tak. Pan poseł Dariusz Bąk, bardzo prosimy.
Na samym początku chciałbym powiedzieć, że musimy doprowadzić do takiej sytuacji w Polsce, żeby była władza, która będzie szanowała dorobek Polaków. Że polska ziemia i polskie lasy będą nienaruszalne, mają być w polskich rękach. Rolnicy polscy to są gwarantami utrzymania terytorium Polski. Oni są przywiązani do ziemi. Trzeba ich wspomagać, a nie niszczyć. Trzeba powiedzieć wyraźnie, 129 dni rolnicy strajkowali w Zielonym Miasteczku naprzeciwko siedziby Urzędu Prezesa Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz. Domagali się spotkania z panią Ewą Kopacz. Miała tylko do przejścia ulicę, żeby się spotkać z rolnikami. Nie przyszła do rolników. Z ignorancją odnosiła się do ich protestu. To samo było z ministrem Markiem Sawickim. Więc ta władza ignoruje potrzeby rolników. Zatrzymanie rolników, wsadzenie do więzienia w przeddzień przed ostatniego posiedzenia Sejmu w kadencji to nic innego jak zastraszanie polskich rolników. Apeluję do rolników, żeby się nie dali zastraszyć. Gratuluję postawy rolnikom, którzy protestowali w obronie polskiej ziemi i polskich lasów. I jeszcze jedno. Podpisany wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłości polskich lasów i polskiej ziemi. 16 miesięcy leżał w Sejmie i PO i PSL nie chciały poddać pod głosowanie tego wniosku. Czy jest to w porządku? Ta władza nie szanuje woli obywateli. Nie szanuje woli Polaków.
Dziękuję
i
bardzo.
Trzeba ją zmienić. Dziękuję za uwagę.
Pan poseł Dariusz Bąk, też przypomnijmy, lista tutaj numer jeden oczywiście i Radomska, ta lista, mówiąc tak potocznie, numer czwarty, tak już dla porządku, jak wspominamy panów, i pan profesor Jan Szyszko, podsumowanie naszych tutaj dzisiejszych rozmów i spotkania.
Dziękuję bardzo. Poświęcone nasze spotkanie było polityce klimatycznej jako szansy dla Polski. Chcę powiedzieć, że zdecydowanie przeciwstawiamy się temu, co kreuje Komisja Europejska w zakresie polityki klimatycznej, gdyż ta polityka klimatyczna oparta o pakiet klimatyczno-energetyczny to jest nic innego jak narzucanie nam skąpych limitów emisji, blokowanie polskiego węgla, zmuszanie nas albo uzależnianie nas od obcych technologii, zmuszanie nas do tego, żebyśmy wychwytywali dwutlenek węgla i magazynowali go w pokładach geologicznych, płacąc do tego 100 euro za jedną tonę, blokując równocześnie tym samym nasze unikatowe zasoby energetyczne. Nasza koncepcja, zgodnie z konwencją klimatyczną, zgodnie z prawem, które zostało przyjęte przez wszystkie państwa świata, zgodnie z encykliką Laudato Si, polega na tym, że chcemy rzeczywiście wykorzystywać polski węgiel i mniej emitować na bazie polskich technologii spalania, ale również nie chcemy tego dwutlenku węgla wpychać w pokłady geologiczne, ale wykorzystać do tego polskie lasy państwowe, unikatową organizację, która jest w stanie pochłonąć rocznie dodatkowo ponad 40 milionów ton dwutlenku węgla. 40 milionów ton dwutlenku węgla to 400 milionów euro rocznie na rozwój terenów wiejskich, na tworzenie miejsc pracy, zgodnie z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto. Również chcę powiedzieć, że będziemy dążyli do tego, aby rozliczyć protokół z Kioto, a rozliczając protokół z Kioto, ewidentnym faktem jest, że Polsce należy się ponad miliard euro za te 100 milionów ton zaoszczędzonej emisji, po 10 euro za jedną tonę, to jest miliard euro. A więc mamy już w tej chwili 1 400 000 000 euro na rozwój terenów wiejskich, na tworzenie miejsc pracy. Dwutlenek węgla to jest ten gaz, który chcemy wykorzystywać właśnie przez lasy do pochłaniania tego. Lasy mają pochłaniać ten dwutlenek węgla po to, żeby produkować drewno, po to, żeby pomnażać zasoby leśne, po to, żeby chronić bioróżnorodność. Do tego samego chcemy użyć dwutlenek węgla przy produkcji rolnej. To właśnie dzięki dwutlenkowi węgla, odpowiednio kierując inżynierią ekologiczną, możemy poprawiać sprawność gleb i produkować naszą unikatową żywność. To właśnie w ten sposób chcemy wykorzystywać dwutlenek węgla zgodnie z prawem, zgodnie z konwencją klimatyczną. Jesteśmy w stanie pochłaniać nie tylko swój wyemitowany dwutlenek węgla na bazie naszych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny, ale możemy również pomóc całej jednoczącej się Europie w ten sposób, że wychwycimy ich dwutlenek węgla, oni nam za to zapłacą poprzez to, że mamy tak wspaniałą organizację jak Polskie Lasy Państwowe. My musimy tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich. Tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich to również obrona polskiej ziemi, a to jest nasz priorytet. Czyli miejsca pracy, wzrost demograficzny, ziemia, obrona polskiej ziemi, po to, żeby rozwijać się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Polska ma być producentem żywności, tej unikatowej żywności na świecie i polityka klimatyczna ma ku temu służyć. A już w końcu zupełnie chciałem serdecznie podziękować tutaj panom, którzy są ze mną, a również byli to moi współpracownicy w czasie, kiedy byłem ministrem, a również w tym czasie, kiedy byliśmy razem posłami, ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi Mariuszowi Orionowi Jędryskowi. Świetny geolog, młody człowiek, profesor, który nie ma żadnych kompleksów w stosunku do innych profesorów z całego świata, który potrafi reprezentować dobrze interes Polski. Startuje z miejsca 10 w rejonie, czy z miasta Wrocławia. Pan Robert Telus, człowiek, który całym sercem oddany jest terenom wiejskim. To jego hasło, lasa, ziemia, rodzina, to jest to, co mu przyświeca. Również jego wielkie serce w stosunku do ludzi młodych, w stosunku do tego, żeby no, ratować tych ludzi młodych, których los tak potraktował, że mieli kłopoty z tym, aby żyć w własnych rodzinach. Za to chciałem serdecznie panu Robertowi Telesowi pomóc. Numer 3 z listy numer 1, to jest Prawo i Sprawiedliwość. No, wielkie słowa podzięki dla pana posła Bąka, współpracownika Lasów Państwowych, byłego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, nadleśniczego, człowieka, którego w pewnym czasie pozbyto, znaczy pozbawiono zupełnie pracy, prawda? No, oddany polskim lasom państwowym bez reszty, ale również oddany polskiej wsi. To jest no, rodzina sławnego marszałka Bąka, człowieka, który jest no, takim, ja bym powiedział, monumentem w zakresie no, obrony polskiej wsi, polskiej tożsamości, polskiej kultury rolnej na terenie Polski. Człowiek no, w tej chwili już no, poza parlamentem, wicemarszałek, ale również i poza nami, gdyż no, jest wśród osób, które nam przyglądają się z góry. Serdecznie Państwu za to dziękuję. Chciałem również podziękować jednej pani, która się tu dodzwoniła, a nie mogła się dodzwonić. A mianowicie pani Anna Schmidt-Rodziewicz, to jest młoda kandydatka z listy Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, kandydatka numer 2. Młoda osoba, bardzo już doświadczona, bardzo mocno zaangażowana w osoby niepełnosprawne, to znaczy w pomoc osobom niepełnosprawnym, bardzo mocno interesuje się ustawami śmieciowymi, bardzo dba o to, aby zahamować proces emigracji ludzi młodych poza granicę. Szanowni Państwo, mamy ogromną szansę ku temu, żebyśmy sami jako Prawo i Sprawiedliwość zaczęli kreować politykę i realizować tą politykę dla dobra narodu, dla dobra państwa, dla dobra nas wszystkich. I między innymi jesteśmy gotowi ku temu, żeby renegocjować te niekorzystne umowy, które zostały przyjęte przez obecną koalicję rządzącą Platformą Obywatelską Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówię tu o sprawach związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym. Chcemy wykreować i chcemy być liderem w zakresie polityki klimatycznej na świecie, wykorzystując naszą wiedzę, nasze osiągnięcia i służąc całej jednoczącej się Europie. Chcemy również no, doprowadzić do normalności sprawy związane z naturalnymi zasobami środowiskowymi. Musimy również przyjrzeć się i renegocjować założenia Natury 2000, która w Polsce stała się również blokadą rozwoju gospodarczego, a szczególnie rozwoju infrastruktury. To są nasze priorytety. Priorytetem naszym jest wzrost miejsc pracy po to, żeby było coraz więcej, a więc sprawa demografii, obrona polskiej ziemi i odpowiednie użytkowanie tego stworzenia, które nam dał Stwórca, a więc odpowiednie użytkowanie zasobów, które są i głęboko w ziemi, jak również to rozumne gospodarowanie zasobami, które są na powierzchni ziemi. To do tego jesteśmy zobowiązani również poprzez encyklikę Ojca Świętego Laudato
Si. Bóg zapłać. Dziękujemy, a mówił to na koniec pan profesor Jan Szyszko, także dalej bardzo dobrze się ubiegający spod warszawskiego Obwarzanka. Państwo wiedzą, o co chodzi, kto mieszka w Warszawie, od Warszawą. Numer 5, piątka na piątkę, prawda? Taka liczba profesorska, jak zdany egzamin. No dzisiaj pan profesor Jędrzejczyk był pytany kilka razy, ale myślę, że zdał egzamin. No,
mam nadzieję, to zależy od profesora. Pana profesora, myśmy niestety pominęli bardzo wielki element, bo mówimy głównie o energetyce,
o wszystkim lub pochłanianiu,
ale są te elementy jeszcze bardzo ważne, takie, gdzie Platforma Obywatelska i PSL tak zawaliła, tak doprowadziła, że są, że będziemy płacić już niedługo kary, ponad miliard złotych zapłacimy kary za niewdrożenie spraw związanych z ozonem, za ukrywanie tego przed społeczeństwem.
No
i to jest w zasadzie... To by trzeba osobno mówić, jakich smakołyków na miliardy złotych czeka nas zaraz po przejęciu rządu.
Oby tak. Mam nadzieję. No, dziękuję bardzo za rozmowy naszym gościom, za przybycie i wszystkim naszym słuchaczom dziękujemy za telefony, które też naszą audycję oczywiście tworzyły.